I przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Jest to punkt 14a, czyli projekt uchwały PU 673 /12 w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. I ten projekt uchwały przedstawi Wysokiej Radzie pan dyrektor Krzysztof Jończyk. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiamy projekt przedmiotowej uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Projekt ten powstał w wyniku zapotrzebowania, jakie zgłaszały spółdzielnie mieszkaniowe, szczególnie Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Był on również przedmiotem zainteresowania radnych z kilku klubów Rady Miasta. Przedstawiamy go właśnie po to, aby w sytuacjach, w których spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna i osoby fizyczne, które nabyły już wyodrębnioną własność lokali wraz z przypisanym prawem użytkowania wieczystego, na tych samych warunkach mogli przekształcić to prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, bo w obowiązującej uchwale Rady Miasta określone były warunki wyłącznie dla osób fizycznych, które wykorzystywały te nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz na cele rolne. Tak jak już wcześniej powiedziałem, projekt ten rozszerza zakres podmiotowy uprawnionych do uzyskania bonifikaty o spółdzielnie mieszkaniowe, które wyodrębniałyby własność lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2000 roku. Jednym z warunków przyznania bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym jest zobowiązanie się spółdzielni do zastosowania bonifikaty w wysokości nie mniejszej niż określona w uchwale Rady Miasta, właśnie w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz członków lub osób nie będących członkami spółdzielni mieszkaniowych, bo taką możliwość ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych również przewiduje. W projekcie tym również proponujemy wyrażenie zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w ustawie w przypadku rozłożenia płatności za przekształcenie na raty. Proponujemy to w oparciu o przesłankę ustawową, bowiem zgodnie z artykułem 4 ustępem 5 ustawy o przekształceniu Rada Miasta może wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej niż redyskonto weksli stosowanej przez NBP. I proponujemy zastosowanie stopy rynkowej, którą odzwierciedla stopa referencyjna, o której mowa w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Ma to na celu jakby wyeliminowanie podwójnego uprzywilejowania w zakresie pomocy, jakiej miasto udziela w tym przypadku, ponieważ pierwszym elementem pomocy jest zastosowanie bonifikaty uzależnionej od lat posiadania użytkowania wieczystego, drugim to była ta głęboka pomoc w zakresie oprocentowania. I nie ukrywamy, że również ma to wpływ pozytywny na zwiększenie z tytułu tych odsetek wpływów budżetowych. Dziękuję bardzo za uwagę i uprzejmie proszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 7 radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podobnie pozytywną opinię wyraziła Komisja Budżetu. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem wyrazić naszą pozytywną opinię i radość, może to słowo nie do końca adekwatne, ale cieszymy się z tego, że wreszcie po długim czasie, kiedy mieszkańcy no, oczekiwali na taką decyzję, częstokroć posiadając swój lokal mieszkalny na własność z jednej strony, a z drugiej strony musząc ponosić duże opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, części gruntów przyłączonych do tychże lokali. Wówczas odpowiedzi na wiele próśb kierowanych ze strony mieszkańców do Urzędu Miasta o możliwość przekształcenia tego prawa były negatywne. Nawet ostatnie takie odpowiedzi negatywne ze strony prezydenta miasta były formułowane w lipcu tego roku i oczywiście nie zamierzamy się tutaj ani ścigać na zasługi, ani na projekty uchwał. Niemniej jednak mamy takie wrażenie, że inicjatywa pani radnej Jemielity, która gdzie tuż po tym, jak objęła mandat radnej, przystąpiła do pracy nad projektem uchwały, którym tą kwestię rozwiązywał, no mówiąc oględnie, zmobilizowała, czy też może nieco przyspieszyła, wzmocniła determinację prezydenta miasta, żeby ten problem rozwiązać. Ja tylko przypomnę, że nasz klub radnych zgłosił projekt uchwały w swojej intencji podobny, choć jego forma była nieco inna, bo to była nowelizacja obowiązującej uchwały. To jest projekt nowej uchwały. Niemniej jednak te intencje projekt prezydenckiej uchwały realizuje. W związku z tym no, nasz projekt uchwały najprawdopodobniej z Biura Rady wycofamy, no bo on w tej sytuacji nie będzie już konieczny, ale cieszymy się, że inicjatywa członkini naszego klubu mogła, tak jak mówię, zmobilizować służby miejskie do tego, żeby ten problem wreszcie rozwiązać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję indywidualną. Kto chciałby zabrać głos? Ja pozwolę sobie zabrać, trochę sprowokowany przez pana przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo gwoli prawdzie problemem zajmowało się co najmniej kilkoro radnych. Może to i trwało trochę długo, natomiast sytuacja, w której pracę kilkorga radnych próbuje się zdyskontować jako rozwiązanie prezentowane przez jeden z klubów politycznych, uważam, że jest trochę nadużyciem. I taki jest mój komentarz do tej wypowiedzi. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, może w dwóch zdaniach. To, że ktoś się zajmuje problemem, to jeszcze nie jest, że tak powiem, powód do specjalnej chwały. Ja cieszę się, że byli radni, którzy poświęcali uwagę tej kwestii. Niemniej jednak przez kilkanaście miesięcy nie było to specjalnie skuteczne. W momencie, w którym przedłożono konkretne rozwiązanie w projekcie uchwały, okazało się to bardziej skuteczne. Czasami liczy się nie samo zajmowanie się, tylko skuteczność. Dziękuję bardzo.
Pozostaję przy swojej opinii, że skuteczność kosztem innych nie jest rozwiązaniem dżentelmeńskim. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Czy są inne głosy w dyskusji? Nie widzę głosów zgłoszonych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 14a. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Projektu uchwały PU 658/12 w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których miasto jest właścicielem lub zarządzającym. Projekt przedstawi pan dyrektor Kupś. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których miasto jest właścicielem lub albo zarządzającym. Ustawa z dnia 16 grudnia nałożyła na nas ten obowiązek. Ja przejdę zaraz do do meritum sprawy. Dotychczasowe stawki wynoszą 5 groszy za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym i drugi punkt, złotówka za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. Stawka opłaty, o której mowa w ustępie 5, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku wynosi ogółem 102,8% i w związku z tym po przeleczeniu zasięgnęliśmy opinii prawnych. W tej chwili stawka będzie wynosić 0,514 zł za zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym i 1,0280 za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. W związku z tym wnosimy o podjęcie uchwały w tej treści. Przypomnę tylko, że szacowany przychód to około 60 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Komisja, czy pan radny zawiera w tej chwili chciał zabrać głos? Okej. Okay. Komisja Gospodarki Komunalnej opinię pozytywną wyraziła o projekcie uchwały, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również opinia pozytywna, 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji zabrać głos? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń. Pan radny Zawieja. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja mam takie może dziwne, znaczy takie przekorne pytanie. Kiedy jakiś dany projekt uchwały ZTM-u przedstawi nowy pan dyrektor? Ja bardzo lubię pana Rafała. Niemniej, czy dane nam będzie jeszcze w tym roku zobaczyć tutaj wersji live od nowego dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego? Dziękuję bardzo.
Na poprzedniej sesji go widzieliśmy, odpowiadał na pytania. Dzień dobry. Czy w kwestii... A czy na temat uchwały ktoś chciałby wymienić uwagi? Co? Nie negując problemu dyskusji obecności pana dyrektora oczywiście. A zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, proszę o głosowanie. Kto się wstrzymuje jeszcze? Proszę o oddawanie głosów. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Jest to projekt uchwały PU 659/12 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie. Chciałabym zaprezentować kilka szczegółów, na pewno więcej niż pojawiło się na komisjach, na temat projektu tej uchwały, dlatego że było bardzo dużo pytań dosyć szczegółowych, więc troszkę dłużej chciałabym powiedzieć. Zmiana ta dotyczy uchwały z 2004 roku, która to w dużym skrócie zawiera stawki opłat za działania w pasie drogowym, czyli zajęcie pasa typu roboty, handel, reklama oraz cele, inne tak zwane wyłączności, które są w ustawie nadrzędnej niezdefiniowane. Chciałabym powiedzieć, co chcemy, czy też należałoby zmienić, dlaczego właśnie to i tak zwany plus minus, czyli najkrócej mówiąc, jakie będą, przewiduje się, że będą z tego korzyści, ale też kto jak gdyby na tym ucierpi, na tym dosłownym rozumieniu podwyżki, mówiąc w cudzysłowie. Jeżeli chodzi o pytanie, co chcemy zmienić, to jest takich 5 bloków tematycznych. Pierwsze, zajęcie pasa na roboty w pasie drogowym. Nie reklamy, nie handel, tego nie ruszamy. Drugie, stawki za wbudowanie urządzeń. to dotyczy jezdni, chodnika i obiektu. Jest takie zróżnicowanie. Trzeci blok to jest awaria, zajęcie pasa na cele awaryjne. Czwarte, reklamy na wiatach. Taki mały zakres, jeśli chodzi o reklamę, rzeczywiście ruszamy, uzupełniamy jak gdyby. I piąte, stawka za reklamy promujące miasto. To też opowiem szczegółowo, bo na ten temat też była dyskusja na komisjach. Najpierw od góry idąc, co mówi ustawa, czego zabrania, co nakazuje i wskazuje. Stawki w tych pierwszych grupach tematycznych nie mogą przekroczyć 10 zł. To są stawki za okres jednodniowy. I dalej stawka ta, że tak powiem, wyższa, jeśli chodzi o kwotę, nie może przekroczyć 200 zł. I to jest stawka na wbudowanie urządzenia. I to jest, tu podkreślam, stawka roczna, czyli diametralnie różni się od stawki w tym pierwszym zakresie. Przechodząc od uchwały do ustawy, przypominam tą tabelą, jak wygląda ten pierwszy zakres, czyli zajęcie pasa na roboty. Tak wygląda dzisiaj na niebiesko. Na dole jest informacja, jaka jest propozycja. W dalszej prezentacji to wszystko będzie zestawione, podsumowane i postaram się Państwu jak gdyby wnioski jakieś takie ogólne też przedstawić. Jeszcze raz wracam do ustawy, a wracam do niej dlatego, że chciałabym podkreślić jak gdyby różnicę pomiędzy zajęciem na zwykłe roboty, a zajęciem na roboty awaryjne, bo już ustawodawca przewidział to zupełnie w innym trybie. Można wejść w pas drogowy w celu usunięcia awarii bez zgody i dopiero potem poinformować, że takie zajęcie miało miejsce i wtedy taką zgodę się uzyskuje zgodnie z wnioskiem. Jest jak gdyby płatna post factum, mówiąc najkrócej. I co istotne, to post factum powoduje, że ten zakres jest niekoordynowalny jak gdyby. Jest bardzo trudny do skontrolowania, trudny do nadzoru, a w świetle utrudnień wywoływanych jak dotąd planowanymi działaniami w pasie drogowym, istotna jest próba zapanowania nad tą sytuacją awaryjną i również próba wpłynięcia na ograniczenia czasowe awaryjnych zajęć, zakresowe i próba uniknięcia tego, żeby nie było awarii tak zwanych planowych, które też oczywiście mają miejsce, bo gestorzy różnych sieci czasem wiedzą, że zgody na zajęcie pasa w danym miejscu i czasie nie uzyskają, a z różnych powodów jest to im niezbędne, więc w trybie awaryjnym zdarza się takie zajęcie realizować. Czyli tutaj krótko omówiłam ten nowy produkt, czyli stawkę na awarię, jak już ustawodawca wskazuje, czyli inny rodzaj zajęcia. Jeszcze słowo o tej awarii. Tutaj jest zacytowanie projektu uchwały i stawki zróżnicowane oczywiście w zależności od wagi, ważności drogi krajowa, wojewódzka i powiatowa, gminna oraz zróżnicowanie ze względu na zajęcie, jego jakby intensywność i zakres, czy utrudnia ruch, jeśli chodzi o jezdnie, trzy pierwsze kolumny, czy też jest to chodnik, czy pozostałe elementy pasa drogowego. Jeśli chodzi o trzeci produkt, czyli wbudowanie urządzenia, tutaj ustawodawca przewidział, tak jak mówiłam, jest to roczna stawka, 10 zł, nie 10, tylko ustawodawca przewidział 200 i 30, zapomniałam, czy to 30 jest maksymalne, musiałabym cofnąć. I tutaj nasza propozycja, na pierwszy rzut oka oczywiście ona wygląda na to, że jest bardzo wysoką stawką, ale zaraz Państwu też postaram się pokazać, jak to wygląda w skali kraju w odniesieniu do dużych miast, jak również w skali gmin ościennych, czyli jak ucierpią w cudzysłowie gestorzy sieci różnego rodzaju po zastosowaniu czy uchwaleniu takiej stawki. I też przypominam, roczna stawka 30 jest w projekcie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, a 200 na obiekcie inżynierskim. Kolejny nowy produkt jest to stawka na reklamę na wiacie przystankowej. Tutaj to pokazuje, ta tabela pokazuje stare, dzisiaj obowiązujące stawki w uchwale z 2004 roku na reklamy ogólnie. Jak widać, kształtują się w zależności od kategorii drogi od 2,50 do 90 groszy, czyli najtańsza na gminnej reklama to jest 90 groszy za metr kwadratowy dziennie. I teraz, mając jak gdyby na uwadze pewien interes miasta ogólnie rzecz biorąc, czyli tą konstrukcję finansowania wiat przystankowych w mieście, w takim trochę quasi PPP, nazwałabym to w ten sposób, mając to na uwadze, proponujemy, aby wprowadzić stawkę 40 groszy za reklamę na wiatach przystankowych, wyłącznie, tylko i wyłącznie na wiatach przystankowych. Też za chwileczkę będzie zestawienie, jak to wygląda w kraju. I kolejny nowy produkt, który wywołał bardzo szeroką dyskusję, ale chciałabym tu w uzupełnieniu przynajmniej dwa istotne fakty przybliżyć. To jest ta stawka na reklamę, która służy promocji miasta. I powiem Państwu od razu, że jest to bardzo zero-jedynkowo weryfikowalne, jeśli chodzi o promocję lub też promocję w innym rozumieniu. Dlatego, że my wymagamy już dzisiaj, zazwyczaj, żeby w ogóle taką zgodę wydać na reklamę na różnych, w różnych przestrzeniach publicznych, czy też na różnych obiektach typu Most Rocha i Wielki Żagiel z Teatrem Maltańskim, żeby taką zgodę wydać, dzisiaj wymagamy złożenia na piśmie, załączenia do wniosku dokumentu, który świadczy o patronacie prezydenta miasta, to jest pierwsze. A drugie, są to pisma, które potwierdzają to promowanie miasta, adresowane, nie adresowane, tylko pisane przez Wydział Urzędu Miasta, Wydział Kultury, czy też inne tego rodzaju wydziały. W związku z tym, jeżeli załącznikiem do wniosku o zajęcie pasa na reklamę jest dowód na patronat sprawowany przez prezydenta miasta lub inne takiej rangi pismo Urzędu Miasta, to wówczas jest to uznane za promocję miasta. Czyli nie ma tu dowolności, nie ma tu firmy zewnętrznej, Ksińskiej, Kowalskiej czy jakiejkolwiek innej, która mogłaby pod taką jakby ulgę czy niską stawkę podlegać, jeżeli nie ma patronatu miasta, urzędu czy też pana prezydenta. Tu jeszcze chciałabym dopowiedzieć, że wprowadzenie tej stawki właściwie nie generuje ani dodatkowych wpływów, ani ich zmniejszenia, raczej porządkuje tutaj dokumentację w sprawach zajęcia pasa na reklamę, ponieważ dzisiaj dzieje się to tak, że na przykład te teatry maltańskie, składając wniosek na reklamę, taką dosyć dużą, również rozdzielają powierzchnię reklamową, powierzchnię sponsorów, czy też powierzchnię innego rodzaju, informacyjną, niepromocyjną, i wtedy wydawane są różnego rodzaju decyzje. To jest pracochłonne, powiedziałabym, że subiektywne i jeszcze nieuporządkowane, a jednolita stawka pozwoliłaby uwzględnić całą powierzchnię reklamy z napisem czy bez i byłoby to czytelne, no i uporządkowane. Tutaj jeszcze słowo na temat tej reklamy na wiatach. Tak jak powiedziałam na wstępie, jest to porównanie z miastami, oczywiście nie wszystkimi, ale tyle, na ile nam się taką wiedzę udało pozyskać, z miastami Polski. I tutaj tak ogólnie może, bo nie wiem, czy to wszystko jest widoczne, powiem w ten sposób, że są stawki wyższe na reklamę na wiatach niż ta, którą proponujemy. Są też niższe, ale są też zupełnie inaczej strukturalnie zbudowane. Są też wyodrębnione stawki na związane reklamy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, czego jakby nie umiem zinterpretować, ale też takie podziały się pojawiły. I teraz nie wiem, czy wszystkie Państwu tutaj czytać. Myślę, że no, kształtują się od kilku złotych na tych wiatach do jednego grosza, tak jak ma tutaj Warszawa na jakby drugim wierszu od dołu. Więc tu tylko chciałam pokazać, że dokonaliśmy dość szerokiej analizy, żeby ta nasza stawka była w miarę racjonalna tutaj. I co ważne, istotne, zapytaliśmy też tego partnera prywatnego, partnera, który partycypuje w tych kosztach, jeśli chodzi o wiaty w Poznaniu. I tutaj, jak napisałam po prawej stronie, te stawki skonsultowano z tak zwanym rynkiem, bo kazano mi wymazać tutaj nazwy firm, które w Poznaniu tę działalność prowadzą. I ta konsultacja z rynkiem pozwoliła na zaproponowanie stawki 40 groszy za metr kwadratowy dziennie. Nie będzie to burzyło tego bilansu zysków i strat firmy, która dla ZTM, dla MPK świadczy usługę dostawy i obsługi utrzymania wiaty przystankowej. Czyli stawka jest akceptowalna, proponowana stawka akceptowalna jest przez rynek w Poznaniu. Jeśli chodzi o awarię, chciałabym jeszcze słowo powiedzieć i przekonać Państwa do tego produktu, nazwijmy to. To jest rzecz nowa w Poznaniu. Za chwileczkę też postaram się Państwu pokazać, że Warszawa już takie wyodrębnienie wprowadziła w 2010 roku, pewnie z podobnych powodów. I tutaj chyba najważniejszy ten wniosek. Te niekoordynowalne i bardzo trudne zajęcia pasa, niekontrolowalne i tak dalej, ukrywające się pod hasłem awarie, czasem słusznie, czasem nie. W 2011 roku, takim tutaj badanym, wydano zezwolenia na zajęcie pasa na roboty w liczbie 3032, w tym liczba awarii i tych wniosków i zezwoleń było 1650. Jak widać, jest to bardzo istotny udział w całości i próbujemy doprowadzić do tego, żeby jednak część tych zezwoleń znalazła się w planowanych zajęciach, nad którymi jako zarząd drogi możemy zapanować w sensie czasu, przestrzeni i w tych wszystkich aspektach. W związku z tym wprowadzenie stawki zajęcia pasa na awarię uważamy za wręcz niezbędne w tej sytuacji. W świetle tych liczb, które tutaj widać, po lewej stronie tylko w trzech zdaniach jest zestawienie od 2008 do 2011 na różnych dzielnicach zezwoleń na ogółem oraz z wyodrębnieniem na wbudowanie i zajęcia pasa drogowego, z czego dochodzimy do liczb po stronie prawej. Teraz jeszcze, jeśli chodzi o te awarie i pewnego rodzaju troskę o interes tych, którzy będą po stronie tego minusa, czyli oni tę przysłowiową podwyżkę odczują, w pewnych zakresach zależy nam na tym, żeby odczuli, czyli żeby z awarii przerzucono się na zajęcia planowe, to jest jedno. Drugie, to jest w uzasadnieniu lakonicznie zaznaczone, że zależy również nam na tym, żeby ingerencji w pas drogowy, często małometrażowych, w sensie ta powierzchnia jest metr, dwa, trzy, koszty obsługi administracyjnej, czas zajęcia, a czasem utrudnienia dość spore wywołane takim pojawieniem się w pasie drogowym, to już ku wnioskowi przynajmniej tu, gestorzy sieci na dole jak gdyby wylistowani, gazownia, Dalkia, Netia, telekomunikacja, Enea, prywatne telewizje kablowe i tak dalej. Tu wyodrębniliśmy w tabeli Aquanet, ponieważ na jego temat też na komisji podjęto dyskusję. Jeśli chodzi o Aquanet, to tak jak widać od roku 2008 do 2012 ogólna liczba na przykład w roku 2011 zajęć była 1344, w tym dla Aquanetu 851. Po stronie prawej w tych kolumnach są procentowe udziały kwotowe na sztuki. Jak widać, ponad połowa jest to działalność Aquanetu. Oczywiście w dużej mierze zasadna, niezbędna i konieczna, ale tak jak powiedziałam, niekoordynowalna w wielu przestrzeniach i jakby jest to również cel wprowadzenia tutaj projektu tej uchwały. Jeszcze w ramach rozmowy na temat gestorów i tych, którzy odczują te różnice i zmiany, będzie za chwileczkę też porównanie, bo było już dla reklam na wiatach, a teraz za chwileczkę będzie porównanie do zajęcia pasa w Polsce, a teraz mamy porównanie zajęcia pasa w skali lokalnej, czyli gminy ościenne. I tak w dużym skrócie, prawe dwie kolumny to jest Poznań stare stawki, Poznań nowe stawki na samym końcu. I mamy zarząd dróg powiatowych. Myślę, że ten pierwszy wiersz, gdzie te liczby są takie drobne, jak, ukazuje, że one wszystkie oscylują wokół podobnych wysokości, są różnie zróżnicowane w zależności od procentu zajęcia szerokości jezdni i tak dalej, rozdrobnione na utwardzone, nieutwardzone chodniki, pobocza i tak dalej. Ale pierwszy wiersz ukazuje, że gminy ościenne od wielu lat, zaznaczam, są gdzieś tam oscylują w wysokościach zbliżonych do również nowych stawek proponowanych. Jeśli chodzi o te, które są rocznymi stawkami i tu się różnią wysokością znacząco, to jak widać Zarząd Dróg Powiatowych już od dawna ma na obiekcie inżynierskim 200, Kurnik 200, Suchy Las ma 100, Murowana ma 200, Swarzędz 115, Mosina 150, Luboń 200, Puszczykowo nie ma obiektu inżynierskiego, przynajmniej tak to wygląda, więc nie ma tej stawki obiektowej i Czerwonak ma 100, Poznań ma 100 i nie ma, ma 100, proponuje 200. To było na obiektach inżynierskich, na drogach, czyli wbudowanie w drodze. Często jest różnicowane również w nawierzchnię asfaltową i poza nią, ale też jak widać dominuje 30 zł od wielu lat. Pojawia się 10 zł z założeniem, że to są przedsięwzięcia, czyli wbudowanie dla celów realizacji zadań gminy, czy też dla urządzeń będących własnością gminy. Czyli wniosek jest taki, że proponowane tutaj stawki 30 zł i 20 zł w skali roku za metr kwadratowy zbliżają Poznań do stawek proponowanych przez gminy ościenne. Stosowane. Tak. Tutaj jest informacja, też takie myślę małe te czcionka, ale spróbuję opowiedzieć. Na dole czerwony wiersz to jest propozycja Poznania dzisiaj. Od lewej strony to są dwie grupy kategorii, krajowa, wojewódzka, powiatowa i gminna. To, co wcześniej mówiliśmy, one są zbliżone do stosowanych przez gminy ościenne i w tych czerwonych polach są stawki podobne lub identyczne. Tak nam tutaj z analizy wyszło, że do tych stawek się próbujemy zbliżyć w tej naszej propozycji. Jeśli chodzi o awarie, czyli jesteśmy już tu jakby w trzeciej takiej dużej kolumnie, to Warszawa, tak jak widać w drugim wierszu, wprowadziła już te stawki, wprawdzie nie rozróżniła kategorii dróg krajowe, czyli ważniejsze i mniej ważne. My taką propozycję składamy, aby to rozróżnić, jeśli chodzi o awarie. Jeśli chodzi o wbudowanie, to tak jak mówiłam przy poprzednim slajdzie, zbliżamy się do stawek gmin ościennych, a jeśli chodzi o kraj, to proszę zauważyć, że 10 zł, które my od 2004 stosowaliśmy, pojawia się tylko w Warszawie, ale przy wbudowaniu poza jezdnią. A wszystkie inne znane nam miasta, większe lub też mniejsze, nie stosują w ogóle stawki 10 zł, 20 się pojawia, dominują również wyższe, 40, 60, 150, 75. My proponujemy, aby nie różnicować jezdnia poza jezdnią i proponujemy stawkę w wysokości 30 zł. 200 zł, ta stawka roczna na obiekcie inżynierskim, jak widać, Poznań tutaj, przynajmniej w tej tabeli, jest jedynym miastem, które miało to 100 zł. Wszystkie inne od wielu lat stosowały 200 zł, jeśli chodzi o wbudowanie urządzenia na obiekcie inżynierskim. Poza tabelą, dla przypomnienia, bo to jest pewnego rodzaju podsumowanie, Wiaty, czyli reklamy na wiacie, proponujemy 40 groszy za metr kwadratowy dziennie i ta promocja miast w formie reklamy proponujemy 10 groszy. No właśnie, właśnie się, proponujemy 1 grosz, tak, przepraszam, tu jest pomyłka. Wcześniej chyba też była ta pomyłka. Aha, no to przepraszam, to tu jest pomyłka w takim razie. Stawka jest 1 grosz. I tutaj jest właściwie rozpisane uzasadnienie uchwały, bo to bardzo chcielibyśmy podkreślić, że generalnym celem nie jest wypracowanie środków finansowych, tylko ochrona pasa drogowego z tego powodu, że jeżeli mamy mało czy coraz mniej środków finansowych na utrzymanie dróg, to chcemy ten pas drogowy chronić na tyle, żeby tych ingerencji mało powierzchniowych, bo oczywiście duże przedsięwzięcia są nieuniknione, ale takich ingerencji małych było jak najmniej, bo zawsze jest powierzchnia styku między nową a starą materią, która powoduje degradację bardzo istotną. W związku z tym to jest jakby zasadniczy cel przedłożenia projektu tej uchwały, czyli to, co na czerwono, zminimalizowanie ilości ingerencji w substancję drogową, przeciwdziałanie degradacji. I to, co jest również odczuwalne przez użytkowników ruchu, mieszkańców, kierowców, skrócenie czasu zajęcia pasa drogowego, co z kolei pozwoli zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym. To są jakby cele zasadnicze. Reklama na wiacie jako również nowy produkt i tak jak już omówiłam, reklama promująca miasto w ramach porządkowania, a nie wypracowania, kwota chyba też to jakoś tutaj sugeruje, wypracowania zysków dla miasta. Dziękuję, to chyba tak na wstępie przynajmniej byłoby wszystko z mojej strony.
Dziękuję bardzo. Jak wiem, pan prezydent jeszcze chciał kilka słów do projektu dopowiedzieć. Bardzo proszę, pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja słyszałem wypowiedź pana przewodniczącego Lewandowskiego i chciałbym do niej nawiązać, a mianowicie ona dotyczyła kwestii współpracy z samorządami ościennymi w ramach aglomeracji, a pan przewodniczący wypowiadał się wtedy w kontekście wielkości podatku od środków transportowych, że warto byłoby ujednolicić tą stawkę i żeby ona miała tutaj jakby wspólny poziom. No, póki się nie uda tego ujednolicenia zrobić, no to ta konkurencja raczej powoduje, że no chcemy być tutaj konkurencyjni. Natomiast jeśli chodzi o właśnie zajęcie pasa drogowego. Myśmy ciągle dyskutujemy z naszymi partnerami, z samorządami, z aglomeracji, zwłaszcza z samorządami, które są współwłaścicielami akwanetu, aby jakby wyrównać koszty na terenie poszczególnych gmin. I tutaj pani dyrektor zaprezentowała te wielkości. One od wielu lat są wyższe, grubo wyższe niż u nas, jeśli chodzi o umieszczenie w pasie drogowym i opłatę w skali roku. Myśmy namawiali nawet samorządy do tego, żeby no, może przyjęli ten poziom miasta Poznania. Skoro do tego nie dochodzi, dlatego postanowiłem wystąpić o zmianę, delikatnie mówiąc, dostosować do stawek, które są u naszych partnerów. Oczywiście to ma jakiś tam wpływ, bo to ma jakiś tam wpływ na koszty realizacji projektów przez Akwanet. Pomijam awarie, bo awarie jakby no wynikają z czegoś innego, a nie z planowego zajęcia pasa ze względu na projekt inwestycyjny. Ale to wszystko miałoby prawidłowe odzwierciedlenie, gdyby można było zróżnicować w taki pełen sposób koszty świadczenia usługi wodno-kanalizacyjne na terenie poszczególnych gmin i wtedy w taryfie to byłoby odzwierciedlone. W związku z tym my staramy się mówić o tej podwyżce zajęcia pasa drogowego w kontekście doprowadzenia do poziomu, który jest na terenie poszczególnych gmin. Nie wiem, czy, bo ja nie zwróciłem tutaj uwagi, czy pani dyrektor pokazywała, bo dodatkowo jeszcze powiat poznański na swoich drogach powiatowych także ma stawki, które wystawia dla właścicieli infrastruktury. I tutaj też chcę Państwu powiedzieć, że zarówno na obiekcie inżynierskim jest 200 zł, jak i w pozostałych przypadkach jest 30 zł i to od wiele lat jest stosowane. Więc my jedynie dzisiaj, ze względu na to, że jesteśmy daleko w ogonie, można powiedzieć, w stosunku do tych stawek, chcemy i przedstawiamy Państwu wyrównanie tego poziomu stawek w naszym no, można powiedzieć, w aglomeracji. Natomiast porównanie do terenu innych miast, no to jeszcze inaczej wygląda, jeszcze rzeczywiście te nasze stawki w pełni do końca nie dorównują, przynajmniej w niektórych pozycjach. Dziękuję bardzo i proszę Państwa o przyjęcie projektu uchwały w wersji przedstawionej.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt negatywnie, głosując 2 głosy za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Komisja Budżetu z kolei głosowała 0 głosów za, 2 przeciw i 6 wstrzymujących i w ten sposób również wydała opinię negatywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan przewodniczący Przemysław Markowski, Komisji Budżetu. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Wczoraj na posiedzeniu komisji w trakcie debaty nad tym projektem pojawiło się kilka wątpliwości. Ja chciałbym się odnieść przede wszystkim do jednej dotyczącej zapisu w uchwale, który mówi o stawce dotyczącej promocji miasta Poznania. Ta sprawa miała być uregulowana, przynajmniej takie było zapewnienie ze strony przedstawicieli miasta. W związku z tym moje pytanie, czy w formie jakiejś autopoprawki Państwo ten zapis znajdujący się w paragrafie pierwszym, bodajże ustępie, nie, przepraszam, punkcie piątym, w jakiś sposób doprecyzujecie, czy ta dowolność...
W szóstym,
w paragrafie pierwszym, punkcie szóstym, czy ten zapis będzie doprecyzowany, czy pozostajemy przy tej pewnej dowolności w ocenie tego, co jest promocją miasta, a co nie jest. Kto ewentualnie będzie to rozstrzygał? Można było ewentualnie komisję, ale i całą radę w tej sprawie poinformować.
Dziękuję. I przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Tak, doprecyzowując, bo wczoraj właśnie tą wątpliwość podniosłem. W wyjaśnieniu wskazano nam, że będzie to dotyczyło reklam zamieszczanych przez jednostki miejskie, informujących o imprezach realizowanych przez miasto albo przez jednostki miejskie. Ewentualnie, jeżeli akcja byłaby realizowana na przykład nie przez jednostki miejskie, ale spółki z udziałem miasta. Więc zasugerowałem, że w takim przypadku właściwszym rozwiązaniem byłoby wskazanie, iż ta stawka dotyczy właśnie promocji imprez, których organizatorem jest miasto albo jednostka, więc mielibyśmy tutaj stawkę w odniesieniu do konkretnego podmiotu, a nie ustalenie przedmiotowe, tak, pewnej, do określenia przedmiotu danej reklamy wskazałem i niestety pani dyrektor dzisiaj także nie rozwiała tych wątpliwości, że powstaną tutaj ogromne wątpliwości interpretacyjne. No bo przecież do ZDM-u mogą zgłaszać się i będą zgłaszały się nie tylko jednostki miejskie, ale także inne zewnętrzne firmy, które będą chciały zająć pas drogi. I pytanie, kto będzie weryfikował, czy dana reklama, czy dana informacja służy promocji miastu, czy nie. No, podanie przez panią dyrektor dzisiaj tej informacji, że będziecie opierali się o to, czy dana impreza ma patronat prezydenta miasta Poznania, czy nie i czy właściwy wydział powie, że to służy promocji miasta, też nie jest wyjściem, bo mamy tutaj uznaniowość. Lepiej w przypadku do określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego ustalić takie kryteria, żeby one nie budziły najmniejszej wątpliwości. Czym mniej uznaniowości, tym lepiej. Poza tym spytałem także o to i prosiłbym, żeby się do tego ustosunkować, jak ta opłata będzie naliczana. Powiedzmy, że dana firma w sposób stały zajmuje pas drogi, wynajmuje jakąś przestrzeń w pasie drogowym przez rok, wykorzystuje ją na potrzeby reklamowe, sprzedaje powierzchnię reklamową różnym firmom. W jaki sposób państwo im naliczacie tą opłatę? Jak ją weryfikujecie? Ile dni w roku dana reklama była poświęcona i miała, czy dana reklama służyła promocji miasta Poznania, a ile dni w roku nie? Obawiam się, że wprowadzenie takiego kryterium no, znacznie skomplikuje sam proces naliczania tej opłaty, że same siły osobowe, które będą musiały to weryfikować, również no, sam zabieg, ja rozumiem ideę, ale obawiam się, że jej realizacja może przynieść nam większe koszty niż chcielibyśmy poczynić te oszczędności. Jeżeli mógłbym prosić o jakby ustosunkowanie się do tego, bo wczoraj te wątpliwości padły, jako przewodniczący komisji je sformułowałem i nie do końca mam wrażenie, one zostały wyjaśnione.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Kruszyński się zgłasza pewnie, żeby to wyjaśnić. Zapytam jeszcze, czy są jakieś wystąpienia klubowe w tej sprawie? Będzie wystąpienie klubowe. To jeśli pan prezydent pozwoli, może, albo czy pan prezydent wyjaśni to? I...
Panie przewodniczący, w obu wypowiedziach panów przewodniczących komisji padła ta kwestia. Ja rzeczywiście popracuję nad tym tematem. Dzisiaj w ramach autopoprawki wycofuję ten punkt szósty, czyli ten jeden grosz i wtedy podpunkt siódmy stanie się podpunktem siódmym. Nad tym jednym groszem popracuję dalej, natomiast chciałbym pozostawić bez tych wątpliwości tą uchwałę do uchwalenia w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. Dobrze, że ten fragment tej uchwały no, zostanie dopracowany, z tego się oczywiście cieszę. Niemniej jednak wątpliwości co do samej uchwały dla naszego klubu pozostają. Tyczą one się przede wszystkim wzrostu stawek za zajęcie pasa drogowego, które będą dotykały w znacznej mierze Akwanet. To też wczoraj zresztą na komisji przyznano, co oczywiście siłą rzeczy będzie skutkowało odbiciem się skutków tej uchwały przyjętej na konsumentach Akwanetu. Tego można się spodziewać. Jeżeli w ten sposób ma tutaj wystąpić, że tak powiem, swego rodzaju ukryte uderzenie, jeszcze nie wiemy w jakiej skali w konsumentów, w odbiorców wody, no to ja pozostaję z wątpliwościami co do tego, czy tego rodzaju uchwała jest zasadna w tym momencie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Proszę. W imieniu klubu? Pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jeszcze rozwinąć ten temat, który poruszył pan radny Szynkowski-Welsenk, bo zrozumiałem, że te dane, które były przytoczone w prezentacji, bardzo wielka szkoda, że ta prezentacja nie była nam udostępniona wczoraj, bo pewnie wiele rzeczy byśmy mogli wyjaśnić na komisji i ten punkt by na samej sesji trwał znacznie krócej, no ale rozumiem, że jakieś no, względy nie pozwoliły pokazać tych bardzo wielu interesujących informacji właśnie na wczorajszym posiedzeniu połączonych komisji. Rozumiem tak, że jeżeli do tej pory nie było stosowanej tej opłaty z tytułu awarii, to te dane dotyczące kwot, jakie by były w poprzednich latach, one są niejako ekstrapolowane na podstawie tego, co by było gdyby, tak? Jeżeli by te opłaty istniały i przy tej liczbie awarii i przy zajęciach, to by takie kwoty byśmy wtedy ściągnęli, tak? Tak. Znaczy, jeżeli to są rzędu 200-300 tysięcy i 70% z tego to jest Akwanet, to rozumiem, że takich wpływów należałoby się z tego tytułu tych opłat awaryjnych spodziewać.
Razy dwa. Mniej więcej razy dwa, no bo to były od zajęcia pasa ze względu na planowe działania i skoro ich było mniej więcej połowa z całości, to znaczy, że połowa jest awaryjnych, tak? Bo tak ogólna liczba była pokazana, no to w tym momencie tych awaryjnych było łącznie 1600 z groszem.
co stanowi, można też powiedzieć, że
odzwierciedlenie. Kwota tych zajęć to jest rzędu kilkaset tysięcy złotych rocznie, z czego około 70% to jest akwarium, tak?
Tak.
Czyli tu chciałem doprecyzować w takim razie i poprosić o informację, o ile szacujecie Państwo w takim razie wzrost dochodów z tego tytułu dla miasta przy zastosowaniu nowych, wyższych stawek. Ile jakby z tego procent przypadnie, to wiemy, ale jakie kwoty przypadną na akwanet? I powiedzmy, no, w jakim stopniu mogłoby się to przełożyć na zmianę taryf za wodę i kanalizację? Przy założeniu, że niestety akwanet, powiedzmy, nie poczuje się zdyscyplinowany tymi wyższymi stawkami do tego, żeby pewne inwestycje czy pewne zajęcia skrócić, żeby mniej, powiedzmy, korzystać z tego trybu awaryjnego, a bardziej z planowych zajęć, czy takie jakby jakieś wyliczenia, symulacje były prowadzone o wpływie tych zmian w stawkach zajęcia pasa drogowego na właśnie taryfy dotyczące wody i ścieków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Przymierzając się do zaproponowania tej stawki awaryjnej, przeanalizowaliśmy, czyli wyodrębniliśmy grupę awarii dotąd opłacanych na podstawie tej tradycyjnej stawki zajęcia pasa, bo nie było odrębnej. No i w 2011 roku, tak jak było pokazane, to było 1300 ponad zezwoleń dla akwanetu i kwota, tak jak tu pan radny zauważył, to było 265 tysięcy, mówiąc na okrągło. I teraz zakładając podwyżkę, czyli to, że stawka awaryjna będzie trochę droższa, to zakładamy 30-40% wzrost tej kwoty, jeżeli liczba awarii będzie zbliżona i te awarie będą strukturalnie podobne, czyli w jezdni, w chodniku i tak dalej, bo jest też w tej stawce awaryjnej rozbicie, rozróżnienie na te strukturalne rodzaje nawierzchni.
Dziękuję bardzo.
Planowych zezwoleń akurat nie mam tutaj w prezentacji. Zaraz sygnalnie gdzieś tutaj były. Mnie pamięć nie myli.
Ja może w takim razie w międzyczasie udzielę głosu panu radnemu Lewandowskiemu. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję przede wszystkim panu prezydentowi za wykreślenie tego wątpliwego zapisu. No, wątpliwości już jest mniej, co nie znaczy, że ich w ogóle nie ma. Szanowni państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, i wczoraj o tym mówiłem, że to, co mi się w tej uchwale i w samym założeniu nie podoba, to fakt, że znaczna część tej podwyżki dotknie akwanet, patrz, mieszkańców, no, między innymi Poznania, ale także dostawców, tak, dostawców innych usług właśnie tych takich jak prąd właśnie i gaz. Jak państwo pamiętacie, cały plan inwestycyjny, cały ciężar inwestycyjny akwanetu jest finansowany z pieniędzy odbiorców tej usługi, tak? Bo również kredyty na zaciągnięte inwestycje są finansowane właśnie z przychodów spółki. Samorządy, na terenie których te inwestycje są realizowane, no, powiedziałbym zupełnie w znikomym zakresie dołączają się, czy współfinansują inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, albo wręcz tego nie robią, tak? Nie dość, że się nie dorzucają do rozbudowania infrastruktury, no to jeszcze na tym zarabiają, bo im większy jest wysiłek inwestycyjny akwanetu, tym większe są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego. I pod tym kątem rzeczywiście mam wątpliwość i prosiłbym panią dyrektor, żeby sprecyzować, w jakim zakresie. Próbowałem kiedyś spytać pana prezesa Chudzińskiego, jaka to jest kwota. Miał, zdaje się, wspólną kwotę dla podatku od nieruchomości, dla zajęcia pasa drogowego, ale chciałbym wiedzieć, jaka to jest kwota obciążenia i co oznacza 50% przyrost tej opłaty. To jest jedna wątpliwość. Jakie argumenty przemawiałyby za przyjęciem tej uchwały? Otóż w odniesieniu do tego akwanetu zgodzę się z panem prezydentem w jednym, że no, byłoby nierozsądnym utrzymywać znacznie niższą stawkę opłaty za zajęcia pasa drogowego niż gminy sąsiadujące, tak? Ale w moim przekonaniu raczej powinniśmy tutaj większy nacisk położyć na dogadanie się z gminami, w jaki sposób samej spółce to zrekompensować, bo to też niekoniecznie trzeba, tak uważam, niekoniecznie trzeba to robić jakąś taką uchwałą ogólną i ustalać jednolite zasady dla wszystkich podmiotów. Można byłoby się zastanowić, w jakim zakresie samorządy mogą kwoty za zajęcie pasa drogowego zrefundować spółce, a nie starać się równać w górę, bo to tak naprawdę odbije się na mieszkańcach. Natomiast niewątpliwie tym aspektem, czy argumentem, który by przemawiał za przyjęciem tej podwyżki, jest no, pozytywne oddziaływanie na wszelkich innych inwestorów. Jeżeli inwestor będzie miał świadomość tego, że za każdy dzień realizacji inwestycji on musi więcej płacić, no to niewątpliwie będzie go to motywowało do tego, żeby ta inwestycja była szybciej skończona. Jeżeli tak, to i front robót będzie krócej otwarty, bo być może warto będzie temuż inwestorowi płacić nadgodzinę, płacić za to, żeby pracowali nie 8 godzin, tylko żeby pracowali dłużej, żeby pracowali także w weekendy, tak? No bo za każdy dzień się płaci. Dla nas to oznacza zmniejszenie utrudnień komunikacyjnych, a więc to na pewno jest sprawa godna niewątpliwie rozważenia. Dziękuję.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsęk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Kwestia awarii to jest jakby kwestia jedna i tutaj oczywiście też tego dotyczyło moje pytanie. Dobrze, że też pozostali panowie koledzy radni też zwracają na to uwagę. Natomiast jeszcze jest ta kwestia, tu też tak troszkę zahaczył o ten wątek pan radny, pan przewodniczący Lewandowski. To jest kwestia wzrostu tych stałych opłat za zajęcie pasa drogowego. I czy tutaj państwo byście mogli potwierdzić po pierwsze, że te stawki wzrastają za zajęcie pasa drogowego odnośnie instalacji wszelakich, no nie tylko akwanetu, ale również tych energetycznych, gazowych, które w pasie drogowym leżą, na ile tutaj, że tak powiem, wszystkie te instalacje i na ile, czy państwo prowadziliście szacunki w związku z tą podwyżką do tych instalacji, ile budżet miasta zyska, a ile jednocześnie wiem, że to trudno z państwa punktu widzenia to ocenić, na ile zupełnie zewnętrzna od państwa firma energetyczna może podnieść opłaty w związku z tym. No to jest w zasadzie nie do oceny, ale czy jakiś szacunek chociaż kosztów po stronie, z grubsza kosztów po stronie jednak operatora energii czy gazu, który korzysta i ma dodatkowy koszt, na ile to się może przełożyć na konsumentów tegoż operatora?
Dziękuję. Jeszcze nim oddam głos, dopowiem do tego, o czym mówił pan radny Lewandowski, bo poza tym wszystkim, o czym powiedział, ja widzę też jeszcze jeden plus, mianowicie te dyskutowane przez nas opłaty za reklamy na wiatach przystankowych. Ta opłata, jeśli się nie mylę, do tej pory nie była w ogóle pobierana, więc w tym sensie, a nawet sami operatorzy tych przestrzeni zgłaszali się z takim postulatem, że gdzie indziej jest to uregulowane i dobrze było, że Poznań też to uregulował. Więc w tym sensie akurat ten element jest na pewno po stronie dodatniej. Tyle uzupełnienia. I oddaję głos pani dyrektor. Tak, jeszcze pan Lewandowski, nim pani oddam głos.
Pani dyrektor, jeszcze jedno pytanie. Widziałem, że tak się zawiesiłem pod koniec, wiedziałem, że jeszcze o jedno muszę zapytać. Na terenie Poznania jest realizowanych wiele inwestycji. Czy państwo także nie przewidujecie, większych, mniejszych, czy państwo nie przewidujecie w związku z tym ewentualnego wzrostu kosztu realizacji inwestycji? Czy inwestorzy musieli to, nie inwestorzy, ale wykonawcy musieli wkalkulować tego typu możliwość, swoje ryzyko działalności gospodarczej, czy wzrost tej opłaty po prostu nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji, także inwestycji miejskich?
Tak jest. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Postaram się w kolejności. Najpierw jeszcze o akwanecie. Nie mam tutaj danych tak precyzyjnych, liczbowych, ale poglądowo wrócę do liczb tych globalnych. Ponad 3000 zezwoleń na roboty, w tym 1650 awarii. Czyli można by drogą jakiejś analogii założyć, że jeżeli akwanet na awarię musiał za awarię zapłacić 200 tysięcy, to między 400 a 600 będą jego koszty całościowe. No jest to pewne uproszczenie, ale nie mam danych szczegółowych, więc staram się tutaj to w ten sposób chociaż przedstawić. Chciałabym też przypomnieć, odczuwa się to taką troskę o akwanet, ale od lat kilku zarząd drogi płaci akwanetowi również opłatę taryfową za wody deszczowe spływające do kanalizacji ogólnospławnej, co jest również, myślę, dość, może nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o tutaj ten zakres, ale no, poglądowo chciałam to przypomnieć, że na pewno akwanet w tym zakresie się tutaj bilansuje. Jeśli chodzi o koszty akwanetu, chciałabym jeszcze powiedzieć o rzeczy ważnej, której nie powiedziałam wcześniej. Planowe prace akwanetu są skoordynowane z zarządem drogi i dzieje się to tak, że nie podlegają opłacie za zajęcia pasa prace w ramach umieszczania urządzeń obsługujących drogę. Czyli jeżeli jest tam również kanalizacja deszczowa, to akwanet nie płaci za zajęcia pasa drogowego. Dzielimy to albo w czasie, albo w przestrzeni w ramach opracowywania harmonogramu, czyli z urządzeniem służącym obsłudze drogi. Wtedy ten akwanet ma te koszty mniejsze. Również jeśli chodzi o odtwarzanie nawierzchni po pracach planowych akwanetu, jest tak, że w ramach koordynacji my dokładamy pewne zadania, które dla celów drogowych są realizowane i wówczas też odtworzenie nie podlega opłacie za zajęcia pasa, bo cele jak gdyby realizacyjne są wspólne, również drogowe. Czyli te koszty akwanetu nie są tak zero-jedynkowo przekładane z powierzchni czasu na koszty. I tu, tak jak pan prezydent tutaj starał się zasygnalizować, jesteśmy przekonani, bo takie mamy doświadczenie w sferze karania za nielegalne zajęcie pasa, za powiększenie powierzchni, poza zezwolenie, za przekroczenie czasu. Jestem przekonana o tym, że wpływy do budżetu miasta prawie się nie zmienią, ponieważ nastąpi poprawa organizacji pracy, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, tak jak mówimy, począwszy od weekendów, przez ograniczanie powierzchni, nie będzie magazynowania w przestrzeni tam, gdzie nie jest to niezbędne. I jestem przekonana, dzisiaj tyle tylko mogę powiedzieć, bo tych danych, jeśli chodzi o sferę kar, nie mam przy sobie, że nastąpi reorganizacja prac i na to liczymy. I jak gdyby te moje tutaj dwie tezy wstępne odpowiedziały również na pytanie trzecie o troskę o wzrost kosztów realizacji inwestycji. Po pierwsze, inwestycje planowe są koordynowane z zarządem drogi i tam są wspólne jak gdyby interesy realizowane, co skutkuje zwolnieniem z pewnych opłat, jak również ta reorganizacja prac w pasie drogowym, która jest naszym celem zasadniczym jak gdyby tutaj.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Ja jeszcze dopytam, bo cały czas jakby nie mam świadomości, jakie kwoty mogą obciążyć akwanet. No bo przecież sam fakt, że było 1600 zgłoszeń dotyczących awarii, a 3000 całości, nie daje nam prostego przełożenia na to, jakie to były kwoty, prawda? Bo te reszty zgłoszeń zależy jakich robót, na ile dni dotyczyło, prawda? Tak, ile metrów było zajętych. Zakładam, że awaria jest pewnym, no poza tymi zdarzeniami, o których pani dyrektor mówiła, że są planowane awarie, to zwyczaj awaria jest zdarzeniem incydentalnym i raczej nie trwa długo. Więc chciałbym wiedzieć, jaka mniej więcej kwota obciąża akwanet, co oznacza to 50% wzrost. Jaki w ogóle państwo dochody rocznie, przepraszam, nie zdążyłem tego w budżecie sprawdzić, jakie miasto z tego tytułu kwoty uzyskiwało, jakie planuje na 2012 z tego tytułu zajęcia pasa drogowego?
Zajęcie pasa drogowego oscyluje wokół 4 milionów złotych, jeśli chodzi o wpływy roczne, plany również. Całość. Na pytanie, jakie kwoty planowe tutaj mogłabym przedstawić akwanetu, nie umiem tego powiedzieć, bo tak jak mówię, to nie są, nawet jeśli przedsięwzięcia są duże, to nie są duże kwoty, dlatego że jest koordynacja z zarządcą drogi i połowa prac, przynajmniej połowa, bo urządzenie obok urządzenia, kanalizacja deszczowa obok wody czy kanalizacji ścieków bytowych, to wówczas ta powierzchnia jest jakby dzielona na pół i te koszty są mniejsze. Kwoty nie umiem podać tak w tej sekundzie, w tej chwili.
Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
To żeby to jeszcze doprecyzować, bo to nam to jakieś przybliżenie będzie. 4 miliony to są łączne przychody, dochody miasta z tytułu tej opłaty za zajęcie pasa w trybie ustawy o drogach publicznych ze wszystkich tych tytułów, jakie mamy, czyli i od handlu, i od gastronomii, i od reklam, i od tych zajęć związanych z infrastrukturą, tak?
Tak, w świetle tej uchwały.
Okej, okay, no czyli jeżeli to jest całość, no to siłą rzeczy nie podejrzewamy, bo mi gdzieś krąży kwota też kilkuset tysięcy na przykład z tu ogródków gastronomicznych, ona też w te 4 miliony wchodzi, tak?
Tak,
czyli
tak.
No mając no, pewne wyobrażenie o tym, ile jest reklam w mieście, w pasach drogowych, ile jest mimo wszystko jakichś obiektów handlowych czy gastronomicznych, no to siłą rzeczy te opłaty za zajęcie właśnie związane z infrastrukturą no, muszą być jakąś tam
częścią
no, pewnie nie dominującą, jak podejrzewam, więc no, jakieś to przybliżenie nam daje, że to nie będą kwoty, które będą dla Akwanetu szły w kilka czy kilkanaście milionów, tylko w mniejsze, no co przy dosyć dużej liczbie odbiorców no nie powinno się na jakieś znaczące podwyżki, nawet jeżeli to będzie uwzględnione w jakiś sposób w planie inwestycyjnym, na jakieś znaczące podwyżki dla mieszkańców przekładać, podczas gdy no byłoby to nie do końca sensowne, jeżeli inne gminy by w ogóle się tym nie przejmowały i te wyższe stawki egzekwowały, podczas gdy Akwanet też tam prowadzi inwestycje i też te inwestycje tam prowadzone są w tą globalną cenę mediów wliczane. Okej, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Panuje pewne już zmęczenie na sali i zamieszanie, więc może części zgromadzonych. Umknęła jednak pewna ważna informacja, o której pani dyrektor mówiła, dla mnie mimo wszystko dość zaskakująca, że poniekąd celem tej uchwały w tym zakresie, o którym w tej chwili dyskutujemy, jest nie tyle zwiększenie dochodów do budżetu miasta, co usprawnienie działań Akwanetu w pasie drogowym, tak? Czy dobrze to zrozumiałem, pani
dyrektor? Nie Akwanetu. Tylko wszystkich
którzy pracują.
Wszystkich, którzy ingerują, no ale, a lista taka zasadnicza.
Ale Akwanet to 70%, czyli przede wszystkim Akwanetu plus...
W ramach awarii. Tak? Akwanet dominuje w ramach awarii.
No właśnie o to mi chodzi. No, dyskutowaliśmy o awariach, przynajmniej ten wątek był tutaj dominujący. Więc chodzi o to, że państwo nie jesteście zadowoleni w tej chwili z jakości prac Akwanetu, jak chodzi o awarie, te tak zwane planowane awarie, plus... czas i zakres tych robót w pasie drogowym jest państwa zdaniem nieadekwatny do potrzeb, tak? Tak można to ująć.
Może tak byśmy się tutaj nie ośmielili tego oceniać, ale jest to dla nas bardzo duże utrudnienie w ramach koordynacji i utrudnień koordynacji ruchu, a my za to odpowiadamy jak gdyby i po prostu nie mamy wpływu na... bo zajęcie pasa w celach usunięcia awarii odbywa się bez zgody. Tak, można zająć ten pas, podjąć działania różnorakie i należy tylko zgłosić do zarządu drogi i my wówczas wydajemy decyzję administracyjną. Czyli po prostu chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby takich zjawisk było jak najmniej albo rzeczywiście były te, które są zasadne, niezbędne i potrzebne.
Rozumiem. Znaczy, z punktu widzenia pani dyrektor to rozumiem i uważam taką argumentację za usprawiedliwioną, ale tylko z punktu widzenia pani dyrektor, bo z punktu widzenia zarządzających tym miastem. Uważam, że sytuacja, w której spółka, w której miasto ma udziały, no mówiąc delikatnie, robi to samo miasto w konia, tak, w ten sposób, że urządza planowane awarie po to, żeby, że tak powiem, nie
to
musieć...
To nadinterpretacja moich słów, to nie tak miało wybrzmieć tutaj.
No dobrze, ale tak zdaje się jest, no była mowa o planowanych awariach, no.
Mamy też telekomunikację, mamy też te prywatne telewizje. To jeśli
dobrze, pani dyrektor, bo ja nie chcę się czepiać pani słów, także już może nie będę teraz nawiązywał do pani wypowiedzi, bo nie chcę też, żeby pani myślała, że ja tu panią łapię za słowa. Chodzi mi krótko mówiąc o to, że spółka z udziałem miasta zachowuje się w stosunku do miasta niewłaściwie, więc może nie tylko chodzi tutaj o projekt uchwały, to jest jakby jeden aspekt, tylko o to też, żeby odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad tą spółką zastępca prezydenta wkroczył w taką sytuację, nie tylko w formule projektu uchwały, nad którym w tej chwili debatujemy, ale również w formie właściwego.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję przedmówcom, bo ta dyskusja jest bardzo owocna i bardzo szczegółowa. Niemniej ja tylko chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Parafrazując wszystkiego, jeżeli chodzi o dochody ZDM-u, one w porównaniu do 2010 roku, w roku 2011 na całą utrzymaniówkę zostały obcięte o prawie 50%. Następne 10% nastąpiło w tym roku. Kolejne, z tego co słyszymy, jakieś środki, a znając życie to będzie duża kwota, mają być, mówiąc wprost, kolejne cięcia. Bo znając życie z oświaty się nie da. Szanowni Państwo, ja powiem tak, jeżeli 4 miliony złotych stanowi przychód ZDM-u z tego typu działań, to dobrze, powiedzmy sobie szczerze. Ja uważam, że warto jest spojrzeć na okolicznych sąsiadów. Były bardzo szczegółowe wykresy czy koszty poszczególnych rodzajów interwencji, czy też powiedzmy zajmowania pasa na poszczególne cele w innych miastach. Ogólnie rzecz biorąc, nie będzie to ani stawka najwyższa, ani jakaś nie wiadomo jaka horrendalna. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Zarząd Dróg Miejskich musi mieć środki, żeby mówiąc wprost przetrwać, bo jest najbardziej mówiąc wprost jednostką, która jest niedoinwestowana od przynajmniej 2 lat. I teraz pytanie jest tego typu, czy powtórka z historii typu wyłączane światła, być może za miesiąc, za 2 tygodnie nieodśnieżone ulice, dziury porostopowe itd. itp. No szanowni Państwo, no powiedzmy sobie szczerze, Aquanet jest spółką. Inne spółki miejskie również ponoszą poważne inwestycje. Dla przykładu podam przykład spółki Targowiska, która też ma problemy, wiadomo z czym, jeżeli chodzi o opłaty kupieckie. Tą spółkę, mówiąc wprost, bardzo dużo obciążają świadczenia na rzecz zajęcia właśnie pasa, na rzecz właśnie ZDM-u, czy też podatku od nieruchomości, które musi ta spółka, zresztą każda spółka płacić na rzecz innych wydziałów, czy też innych zobowiązań tutaj służb miejskich. No tak jest, że te środki niestety krążą po orbicie różnych instytucji, spółek miejskich, no ale tak jest na całym świecie. Aquanet jak najbardziej, jeżeli będzie chciał mniej płacić, moim zdaniem, to będzie te prace przeprowadzał szybciej, a powiedzmy sobie szczerze, wszyscy inni gestorzy sieci, jak powiedzmy sobie, czy to jest ZEC, PEC, czy TEPSA, czy inni, są to monopoliści w naszym kraju, więc na pewno od tego, że parę tysięcy złotych w skali roku, czy kilkadziesiąt tysięcy będą płacić, więc nie jest. Więc szanowni Państwo, ja uważam, że można mówić, można obcinać, przyszłoroczny budżet będzie naprawdę bez wątpienia ciężki, ale no po prostu zabieram ten głos, bo uważam, że są jakieś granice. Nie można po prostu wszystkiego, co się zaproponuje, negować, a nie jest to ani podwyżka maksymalna, ani urągająca tutaj naszej lokalizacji geograficznej, więc ja szanownych Państwa wzywam, abyśmy przyjęli tę uchwałę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Tutaj jeżeli mógłbym prosić panią dyrektor, bo padło już wiele kwot, część było rzucanych tak na gorąco, liczonych z głowy, zarówno przez panią dyrektor, jak i przez tutaj niektórych radnych, czy byśmy mogli się cofnąć do prezentacji, bo tak jak pamiętam, to była jedna taka tabelka, która właśnie od 2008 pokazywała do 2011, za ostatnie 2-3 lata zdaje się był Aquanet wyróżniony, trochę jeszcze dalej. Także, o i tutaj mamy... I mamy kwotę w złotych, czyli na przykład za 2011 ogółem było 2,5 miliona, z czego 1 700 000 Aquanet i to było 64%, czyli podniesienie o 50% to jest właśnie tak...
Nie 1 700 000, przepraszam.
Przepraszam, oj, to teraz już tak, to już właśnie wiele wyjaśnia, ale też myślę, że dobrze się stało, że ta tabelka wróciła, bo to też pokazuje rozmiar tych kwot. Tak, ja dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, w punkcie 16 projekt uchwały PU 659/12. Państwa radnych proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 7 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 16. Przystępujemy do punktu 17. Jest to projekt uchwały PU 664/12 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania, zmienioną uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 roku, 31 sierpnia 2011 roku i 18 października 2011 roku. Proszę pana dyrektora Krzysztofa Jańczyka o przedstawienie tego projektu uchwały. W kwestii formalnej? Proszę bardzo, wniosek formalny pana radnego Tomasza Lewandowskiego.
Przepraszam, panie przewodniczący, nie w tym punkcie. Przepraszam, najmocniej, w następnym punkcie miałem wrażenie, że to jest.
Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Poznania. W dotychczasowej treści tej uchwały w jej paragrafie 11 prezydent miasta został uprawniony do obciążania prawem nieruchomości komunalnych hipoteką na zasadach w ustawie o hipotece do kwoty nie przekraczającej 5 milionów złotych. Powyżej tej kwoty wymagana w treści uchwały jest zgoda Rady Miasta. Poproszę o dalej. Przyjęta w uchwale generalnej konstrukcja wprowadziła dwie zasady, czyli prezydent działa do kwoty 5 tysięcy obciążając nieruchomości hipoteką, przepraszam, do 5 milionów, oczywiście pomyliłem się o duży rząd wielkości, przepraszam. Bardzo przepraszam, zaś Rada Miasta pozostawiła sobie kompetencje do wyrażania zgody powyżej tej kwoty. Artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym w ustępie 2 punkt 9 litera a stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi właśnie zasad obciążania nieruchomości, zaś do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Mając tak skonstruowaną uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, w grudniu 2010 roku Rada Miasta wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania tytułem zabezpieczenia kredytu przeznaczonego na budowę sali gimnastycznej i 8 sal lekcyjnych na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej przy ulicy Fabianowo 29. I choć wojewoda nie miał wątpliwości do uchwały o zasadach, to tę indywidualną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w trybie nadzoru uchylił, wskazując, że w jego ocenie jest to niezgodne z przepisami prawa. Po analizie prawnej w tamtym czasie dokonanej przez biuro prawne i opiniowane przez nas wydział, prezydent odstąpił wtedy od przedkładania Radzie Miasta sprawy, aby to rozstrzygnięcie wojewody skarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I w świetle tego stanowiska wojewody wielkopolskiego oraz ugruntowanego poglądu orzecznictwa i judykatury oraz w oparciu o aktualną treść paragrafu 11 uchwały o zasadach nie ma możliwości, aby prezydent mógł obciążyć nieruchomość hipoteką w celu zabezpieczenia kredytu powyżej 5 milionów złotych. W związku z tym przedstawiamy państwu propozycję zmian w tej uchwale, która powodowałaby, że prezydent miasta byłby uprawniony do obciążenia praw do nieruchomości hipoteką do kwoty 5 milionów złotych, zaś powyżej tej kwoty po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady Miasta. Podobne rozwiązania już dziś funkcjonują, bo mamy taką sytuację przy ustanawianiu użytkowania wieczystego, przy ustanawianiu użytkowania w trybie bezprzetargowym po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady Miasta, jak również w przypadku przedłużania umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym chcę poinformować, że projekt zrealizowany w 2005 roku tytułem zabezpieczenia kredytu przeznaczonego na rozbudowę szkoły podstawowej nr 21 i społecznego gimnazjum nr 2 oraz osiedle Wichrowe Wzgórze był uczyniony do kwoty 5 milionów złotych, korzystając z tejże właśnie dyspozycji poprzedniej i obecnej uchwały, a ta hipoteka przygotowywana byłaby w związku z umową wsparcia udzielaną przez Europejski Bank Inwestycyjny na budowę zajezdni tramwajowej na Franowie w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na ten cel. Dziękuję i uprzejmie proszę o pozytywne przegłosowanie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowanie było 4 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Komisja Budżetu 4 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących również wydała opinię pozytywną. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, w trakcie prac komisji pojawiła się wątpliwość, czy nie wystarczyło określenie z ogólnych zasad gospodarowania mieniem, między innymi z tej uchwały, która między innymi reguluje zasady obciążania mienia, wykreślenie tych zasad, czy dokonanie takiego zabiegu przez Radę Miasta nie spowoduje, że i tak prezydent w takim razie będzie musiał w każdej sprawie związanej z obciążeniem zwracać się do Rady Miasta. Artykuł 18 ustęp 9 ustawy o samorządzie gminy mówi o tym, że wójt, a więc także prezydent do czasu uregulowania czy uchwalenia tych zasad gospodarowania mieniem no musi się z indywidualnymi wnioskami o zgodę zwracać do Rady. Czy wykreślenie z tego uchwały nie będzie powodowało tego? Prosiłbym właśnie o odpowiedź na to, tak?
Bardzo proszę, pani mecenas.
Dzień dobry. Więc tu z całą pewnością zapewniam pana, że taki zabieg, czyli wyrzucenie z uchwały kompetencyjnej paragrafu 11 nic nam nie da, bo to będzie oznaczało nic więcej jak to, że uchwała w sprawie zasad jest, funkcjonuje w obrocie prawnym, a indywidualną uchwałę może Rada podejmować tylko wtedy, jeśli by tych zasad w ogóle nie było, tak? Czyli w momencie, jak wyrzucimy ten zapis, to będzie oznaczało, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad, czyli określiła granice, określiła cele, którymi ma się kierować organ wykonawczy, czyli prezydent gospodarując nieruchomościami i nie zakreśliła w tym zakresie żadnych ograniczeń, prawda? Ograniczeń tych granic nie zakreśliła prezydentowi i dlatego z całą pewnością to wykreślenie spowoduje, że prezydent będzie mógł podjąć, ustanowić hipotekę w sposób, byleby było to zgodne z przepisami kodeksu cywilnego i nie będzie miał w tym zakresie żadnych ograniczeń i nie może tu być wtedy podejmowana także uchwała indywidualna na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera a do tego, żeby uchwała mogła podjąć, żeby Rada mogła podjąć taką uchwałę, musiałby być przepis ustawy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. Czyli panie mecenas, uściślając, w tym przypadku zachodzi taka oto okoliczność, że Rada przyjmując uchwałę o zasadach gospodarowania nieruchomościami wyczerpała w istocie swoją kompetencję do dalszego podejmowania jakichkolwiek indywidualnych uchwał w tych sprawach.
Absolutnie
czy to jest potwierdzone również orzecznictwem sądów administracyjnych?
Absolutnie tak. I ja chcę powiedzieć, że o ile, bo ja chcę zwrócić państwa uwagę na jedną rzecz. To nie jest tak, że radca prawny jak parafuje uchwałę, to sobie myśli, no to raz będzie indywidualna, zamknie oczy i parafuje. Nie. Orzecznictwo niestety kształtuje nam się przez długi okres czasu i ono nie jest jednolite. Wtedy, kiedy na przykład, ja podam tylko taki przykład, dobrze? Rada podejmowała w 2000 roku uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami i wtedy nie zastanawiał się, czy one, w ogóle nie było takiego pojęcia jeszcze, czy ta uchwała ma mieć charakter indywidualny czy generalny, prawda? Dopiero po kilku latach zaczęło nam się kształtować to orzecznictwo i w tej chwili, w tym zakresie mogę powiedzieć, że naprawdę jest przesądzone. Przecież my mieliśmy uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami lokalowymi, prawda, mieszkaniowymi, która miała charakter generalny. A w tej chwili orzecznictwo jest takie, że nie, absolutnie na podstawie artykułu 18 możemy podejmować tylko uchwały generalne. I tu już nie ma wątpliwości. Żeby, nie wiem, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, żeby Państwa zaciekawić tym tematem, to mogę powiedzieć, że kwestie charakteru indywidualnego bądź generalnego uchwał Rady nie są proste i one pojawiają się nie tylko przy artykule 18, ale na przykład będziemy mieć za chwileczkę, podejmuje Rada takie uchwały na podstawie artykułu 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. I ten przepis dopiero daje nam dużo do myślenia i tu ja już sygnalizuję, po to, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że radca prawny zamknie oczy i ach, to sobie podpiszę dzisiaj indywidualną, parafuję projekt uchwały, która ma charakter indywidualny. Na tle przepisu artykułu 68, pomimo, że ustawodawca od kilku lat próbuje nam zmienić ten przepis po to, żeby dać Radzie możliwość podejmowania uchwał, zarówno indywidualnych, jak i generalnych, tak? Ale mu się co nowelizacja, a było tych nowelizacji już co najmniej kilka, co nowelizacja to jest gorzej. Próbuję to zrobić, żeby mogło być tak i tak, ponieważ do pewnego czasu, do dokładnie 2007 roku, nie było wątpliwości, że tam, gdzie jest użyte słowo zgoda, ta uchwała Rady ma mieć charakter indywidualny, tak? Próbował zmieniać i zmienił nam 22 października 2007. Już wydawało, kiedy zobaczyliśmy po tych szumnych zapowiedziach, że już będzie dobrze, będzie mogła Rada podejmować i takie uchwały, jak zobaczyliśmy treść, to od razu zorientowaliśmy się, że to nie jest tak, że dalej nic nam ta zmiana nie dała. Orzecznictwo dopiero pojawiło się w 2010 roku, w 2009 roku pod koniec i ustawodawca jeszcze raz nam znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami 7 stycznia 2010 i wydawało się ustawodawcy, że to już naprawdę jest na pewno dobrze. Już teraz to Rada ma możliwość podejmowania i takich uchwał, podczas gdy mamy już dwa orzeczenia, że nie, teraz to już prowadził w ogóle ta nowelizacja, oznacza, że Rada może podejmować tylko uchwały generalne. Są to tylko dwa takie orzeczenia. My się z nimi nie zgadzamy, bo nie może być, bo wydaje się, że nie może być celem ustawodawcy, co wynika z samego uzasadnienia projektu tej nowelizacji. Celem było, żeby mogła Rada podejmować takie i takie. Ja tylko to sygnalizuję po to, żebyście Państwo wiedzieli, że ta sprawa nie jest oczywista i że orzecznictwo nie jest konstans, że ono nie jest stałe. Ono nam się ciągle zmienia i my próbujemy nadążać za tym orzecznictwem, ewentualnie sygnalizować Panu Prezydentowi, żeby miał pełną wiedzę w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, ja niestety ciągle mam wątpliwości. To pewno pozostanie nam zaufać Państwu, to Państwo ostatecznie się pod tym podpisujecie i Państwo bierzecie ewentualną, ponosicie konsekwencje za błędy w tym zakresie popełnione. Ja mam nadzieję, że tych błędów nie będzie oczywiście, ale mam jedną cały czas wątpliwość, tak? Bo mamy świadomość tego, że ta uchwała jest potrzebna w MPK, żeby spółka mogła zaciągnąć zobowiązanie wobec EBI. Stąd zależy spółce na tym, żeby no, sprawnie, szybko wydać zgodę na ustanowienie hipotek zabezpieczających kredyt. Ja mam jedną wątpliwość. Jeżeli w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda podważył możliwość delegowania. Po pierwsze jest zasada, że zasady gospodarowania majątkiem dookreśla Rada w uchwale. Jeżeli wojewoda zakwestionował to, że w tej uchwale określającej zasady deleguje się dalej na tą samą Radę uprawnienie do wyrażania zgody na obciążenie powyżej jakiejś kwoty, tak, to czy tym bardziej nie jest do podważenia fakt, że delegujemy to uprawnienie na komisję, która jest w istocie organem takim organizacyjnym, pomocniczym Rady Miasta, czy tu nie będzie wątpliwości?
Myślę, że różnica polega na tym, jeśli mogę się wtrącić, że tam nie oczekuje się zgody komisji, tylko opinii z komisji.
Opinii pozytywnej, nawet... więc w istocie, jeżeli ona będzie negatywna, bo to nie jest opinia, to ja wczoraj także na to zwróciłem uwagę, jeżeli to byłaby opinia i prezydent tą opinią nie byłby związany, ale brałby ją pod uwagę, to tak naprawdę tej opinii, w ogóle tego zapisu byśmy nie potrzebowali. Ale jeżeli to jest opinia pozytywna, to w przypadku braku pozytywnej opinii prezydent nie mógłby podjąć tej decyzji. Więc tu jest ta wątpliwość. Jeżeli Rada nie może się wypowiadać, to dlaczego może się wypowiedzieć komisja?
Ale ja chcę powiedzieć tak, że komisja może się wypowiadać, dlatego że ustawodawca, skoro Rada wprowadziła, a ma uprawnienie wprowadzić granicy, w ramach ma określić Rada, może... Ma obowiązek określać Rada granice, w których się porusza prezydent. Cele, prawda? I ona może powiedzieć, tak, taką granicę wprowadzam, czyli jakieś ograniczenie ci, prezydencie, wprowadzam. Tym ograniczeniem będzie pomoc, opinia komisji właściwej. A poza tym komisja, to nic, ale komisja... Do działania komisji nie jest potrzebne upoważnienie ustawowe. Natomiast do działania Rady musi być upoważnienie ustawowe, a tu na indywidualną uchwałę nie ma takiego upoważnienia. Tylko wynika ono z tego zapisu, który był, jak pan radny słusznie zauważył, w samej uchwale. I ten zapis nie był jeszcze w 2009 roku kwestionowany przez wojewodę, ale teraz na pewno będzie. Nie ma tu żadnej wątpliwości, bo już w 2010 zakwestionował ten zapis.
Jeśli mogę, przepraszam, że poza pana Szynkowskiego, przepraszam, że powiem słowo, bo to do tego dotyczy. Wydaje mi się, że panie Tomku, chciałem dopowiedzieć taką rzecz, że wydaje mi się, że skoro... Jaka jest w ogóle może być intencja nakładania tego typu ograniczeń? Przecież nie takich, żeby uniemożliwić działanie, tylko po to, żeby ono było transparentne i publiczne. Więc w tym sensie, jeśli mówimy, że do kwoty 5 milionów złotych jest postępowanie prezydenta swobodne, natomiast wtedy, gdy dochodzi większej transakcji, oczekujemy opinii komisji, w tym sensie, w pewnym sensie publicznej informacji, że działanie w tym kierunku jest podejmowane. I wtedy to ograniczenie służy po prostu większej transparentności działania. Bo przecież nie chodzi o wpisaniu zasad, nie chodzi o to, żeby uniemożliwić działanie, tylko o to, żeby właśnie ono było transparentne i publiczne. Więc ja tak rozumiem intencję powierzenia tego opiniowania komisji jako upublicznienie działania. I tylko tyle. W tym sensie pewne ograniczenie. Przepraszam, że się wtrąciłem. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Znaczy, ja dokładnie podzielam tą wątpliwość, o której mówi pan przewodniczący Lewandowski. Jeżeli staniemy na stanowisku, nie jesteśmy w stanie w tej chwili na szybko prześledzić orzecznictwa. Zakładam, że pani mecenas je prześledziła bardzo dokładnie i ono rzeczywiście potwierdza taki stan prawny. Natomiast w tej sytuacji próba scedowania uprawnienia nie opiniodawczego, tylko tak jak słusznie pan radny Lewandowski mówi, przesądzającej opinii, tak? Bo tam jest mowa o opinii pozytywnej, czyli de facto komisja musi zaakceptować, aby mógł być ten tryb uruchamiony, taką możliwość. Scedowanie tej kompetencji na komisję wydaje mi się dużo bardziej dyskusyjne nawet niż... Znaczy wydaje mi się wręcz pewne, że taka konstrukcja zostanie uchylona. Po pierwsze... Komisja, i to jest powszechnie przyjmowane i w orzecznictwie, i w komentarzach, jest emanacją Rady Miasta, tak to się nawet wprost nazywa, czyli jest organem pomocniczym, no można tak to też określić. Tak? są wprost wskazane przypadki ustawowe, kiedy komisja ma kompetencje do podejmowania jakichś działań. Takim przypadkiem jest na przykład zgłoszenie przez komisję rewizyjną wniosku absolutoryjnego. Nikt inny poza komisją rewizyjną nie może zgłosić wniosku absolutoryjnego, bo to ustawa daje takie kompetencje komisji rewizyjnej. W sytuacji, w której ustawa nie daje takich kompetencji komisji budżetu, czy też komisji właściwej, jak to określono w projekcie uchwały, w której uchwała takie uprawnienie ceduje na komisję, wydaje mi się bardzo kontrowersyjne. No, to jest jakaś próba obejścia niedoskonałości ustawowej, ale w mojej ocenie próba, która będzie nieskuteczna przed organem nadzoru. Nawet jeśli nie przed organem nadzoru pierwszej instancji, to przed organami nadzoru kolejnej instancji, jeżeli trybem, że tak powiem, to dalszym pójdzie.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem tu zwrócić uwagę na kilka aspektów wokół tej dyskusji, to w dużej mierze prawnej, ale też takiej, która w pewnym sensie ustala pewne relacje między prezydentem a radą w zakresie gospodarowania majątkiem miejskim. Proszę zobaczyć, jaka była historia tego problemu. Najpierw Rada uchwaliła, jeżeli dobrze pamiętam, w 2009 ten paragraf 11 obecny, który stwierdza, że do tego obciążenia hipoteką powyżej 5 milionów jest wymagana ta dodatkowa zgoda Rady, jak rozumiem, w formie uchwały, i tą uchwałę wojewoda nie zakwestionował, tą generalną. Po czym, kiedy Rada próbowała pierwszy raz, czy miasto próbowało pierwszy raz z tej procedury skorzystać przy tej okazji Fabianowa, to zakwestionował tą uchwałę podjętą właśnie na podstawie tego paragrafu 11, czyli pierwszy i najbardziej niekonsekwentny jest tutaj niestety są prawnicy wojewody, tak, którzy najpierw dopuszczają pewne rozwiązanie generalne, po czym w momencie, kiedy Rada próbuje, czy miasto próbuje z niego skorzystać, je kwestionują. I to jest jakby troszeczkę grzech taki pierworodny. Druga rzecz. Nie dziwię się, że prezydent nie zaproponował Radzie, żeby jednak to rozstrzygnięcie, czy jego prawnicy z kolei nie zaproponowali Radzie, żeby to rozstrzygnięcie nadzorcze Rada zaskarżyła, ponieważ jest to takie rozstrzygnięcie, które raczej daje większe uprawnienia w praktyce prezydentowi kosztem Rady, więc oczywiście na pewno z jednej strony było roztrząsane, czy wojewoda miał rację, czy nie, z drugiej strony no jakby możliwe, że też były pewne względy praktyczne. I trzecia kwestia, wychodzimy powoli z tego pata za pomocą tej konstrukcji pozytywnej opinii odpowiedniej komisji. Ja chcę przypomnieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy dzisiaj chcemy wprowadzić taki mechanizm, tylko jak już to zresztą w tej prezentacji było przywoływane, w dwóch bodajże przypadkach taki mechanizm jest przewidziany w uchwale generalnej. Ta konstrukcja nie została zakwestionowana przez wojewodę. Co więcej, ona jest stosowana w praktyce, bo jeżeli dobrze kojarzę, to w dwóch albo w trzech przypadkach już taka procedura została w praktyce sprawdzona. Jeśli dobrze pamiętam, na pewno jedną z tych historii była kwestia stadionu w Luboniu, który jest na gruncie miejskim miasta Poznania, i były jeszcze chyba dwie sprawy dotyczące dzierżaw. Czyli znaczy, że ten model nie został generalnie przez wojewodę zakwestionowany, co nie oznacza, jak nas doświadczenie uczy, że nagle przy tej uchwale nie stwierdzi, że jednak może to nie jest do końca w porządku, ale tutaj jakby nie jesteśmy w stanie aż tak głęboko w to wejść. Jaka jest zaleta tej obecnej konstrukcji? Otóż wojewoda, jeżeli już raz przepuści generalnie nam taką możliwość, nie za bardzo może zrobić to, co zrobił w przypadku tej szkoły na Fabianowie, ponieważ nasze pozytywne opinie dotyczące tamtego trybu bezprzetargowego, czyli te wszystkie sytuacje, w których ta procedura pozytywnej opinii komisji jest stosowana, te, nazwijmy to, rozstrzygnięcia czy uchwały komisji, one nadzorowi wojewody nie podlegają, one do niego nie trafią i on nie może ich zakwestionować w tym momencie. Czyli jesteśmy tutaj, można powiedzieć, no tak bardzo już pragmatycznie, a może trochę cynicznie mówiąc, bezpieczni. Natomiast jestem swoją drogą bardzo ciekawy, co by było, gdyby prezydent podjął jedną z tych decyzji czy rozstrzygnięć dotyczących gospodarowania miejskim majątkiem, które wymagają zgodnie z uchwałą kompetencyjną tej pozytywnej opinii odpowiedniej komisji i zrobiłby to bez tej opinii, czy wtedy z drugiej strony patrząc, czy jest jakikolwiek środek, żeby taką czynność pozbawić mocy prawnej, To też mogłoby być bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, ale na szczęście, no ja oczywiście w ogóle nie wierzę, że prezydent mógłby jakąkolwiek czynność podjąć z naruszeniem uchwał Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę.
Bardzo krótko. Więc tak, odnosząc się do tej pierwszej kwestii, a mianowicie jednak podjęcie indywidualnej uchwały nie powodowało stwierdzenia nieważności. I tutaj to jednak pan powiedział, że to pan prezydent nie dziwi się, pan się nie dziwi, że prezydent nie zakwestionował. Odpowiadam wprost. To jest kwestia nie rozstrzygnięcia wojewody, ale w tej chwili kwestia bardzo szerokiego orzecznictwa, nie WSA, ale NSA. I nie mamy jednego ani pięciu, ale mamy kilkadziesiąt wyroków, które mówią, że na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A nie może być podjęta uchwała indywidualna. Więc co do tego daję sobie, że tak powiem, głowy nie dam sobie nigdy uciąć, ale tak. I dlatego nie skarżyliśmy. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, jeśli chodzi o zapis proponowany, opinia Komisji Rady, to ja chcę powiedzieć tak, że w tym zakresie, proszę Państwa, nie ma absolutnie rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja opieram się tylko i wyłącznie na tym, co widzę w edytorach prawnych, co widzę, jak postępuje nasz wojewoda, że już są przy użytkowaniu, że jest taki zapis, że w innych też uchwałach są. I oczywiście najlepiej byłoby napisać po zasięgnięciu opinii niewiążącej. I to byłoby absolutnie pewne, bo dziś zdaję sobie z tego sprawę, że jednak ta kwestia może słusznie, jak Państwo tutaj zauważyliście, budzić wątpliwości. Natomiast, więc oczywiście propozycja taka, żeby to było już absolutnie pewne, żebyśmy się nie musieli borykać już z żadnymi, nie wiem, z testowaniem, jak to będzie, to byłoby najlepiej, prawda? Nikt dzisiaj głowy nie położy za to, że jednak przy weryfikacji wojewoda nie powie, a będziemy musieli się przekonać przez sąd administracyjny, przez sąd wojewódzki administracyjny. Czyli najlepiej byłoby zmienić tą uchwałę i napisać zasięgnie opinii, z tym, że tutaj były, zdaje się, wątpliwości z Państwa strony.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Pani mecenas nieco wyprzedziła to, o czym chciałem powiedzieć. Z naszej strony wątpliwości nie było. Od samego początku chciałem zwrócić uwagę na to, że nie toczymy tutaj dyskusji akademickiej, nie bijemy piany, tylko to konkretnej sprawie służy. Jeżeli okaże się, mówiąc brzydko, że skopaliśmy poprawkę do tej uchwały, jeżeli na tej podstawie prezydent nie będzie mógł wyrazić zgody na obciążenie nieruchomości, no to spółka może mieć problem z uzyskaniem kredytu z EBI. Więc do czego zmierzam? Jeżeli Państwo widzicie lepsze rozwiązania, to bardzo proszę je zaproponować. Żaden inny zapis do Rady nie trafił. Ja poszedłem nawet dalej. Jeżeli dotyczy to skali problemu takiej jak dotychczas, czyli jeżeli od kilku lat, tylko przez ostatnie kilka lat tylko raz prezydent wyrażał zgodę na obciążenie nieruchomości, czy dwa razy, no to umówmy się, że nie mówimy tu o jakiejś zachwianiu pozycji na linii prezydent-rada. Jeżeli to ma wprowadzić pewność po stronie pewnych działań planowanych przez miasto, przez spółkę, no to zaproponujcie Państwo takie rozwiązanie. W tej dyskusji, w tej argumentacji, którą ja podniosłem wczoraj i dzisiaj podnoszę, no chciałem, żeby przebił się ten lęk o to, czy to rozwiązanie nie zostanie podważone i w związku z tym, czy spółka nie będzie miała w związku z tym problemów. No bo jeżeli będzie miała problemy, nie zaciągnie, nie zwiększy linii kredytowej FEBI, no to będzie musiała zaciągnąć droższy kredyt na rynku, a to się z kolei przełoży na taryfy, to się przełoży na koszty funkcjonowania i na nasze trudne decyzje. Stąd myślę, że jeżeli jest jakieś lepsze rozwiązanie, to bardzo proszę, to jest odpowiedni moment, żeby je zaproponować.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Koszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, w związku z tą dyskusją zgłaszam autopoprawkę, że byłaby to opinia komisji bez pozytywnej opinii,
bo rzeczywiście dla MPK jest to bardzo istotna, rzecz. I tutaj na gruncie tej dyskusji, którą pan przewodniczący komisji toczy z panią mecenas, jeśli to ma być zagrożeniem dla ustanowienia hipoteki, to wolę skorygować wniosek prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Chciałem tylko zauważyć, że taka zmiana to znaczy, że już właściwie Rada Miasta w żaden sposób nie może kontrolować tego segmentu działalności prezydenta miasta w stosunku do miejskich nieruchomości, czyli obciążania hipoteką. To znaczy, że w tym momencie bez zgody nie tyle całej rady, co jakiegokolwiek jej organu, no prezydent może dowolnie w tej dziedzinie działać i ja myślę, że to chyba nie do końca był ten kierunek, o który chodziło w większości dyskutantów. No jedynym jakby uzasadnieniem dla takiej zmiany jest to, że wtedy jest no, większa pewność, że to nie zostanie zakwestionowane i rozumiem, że to w tym momencie ważniejsze by się okazało tutaj powodzenie tego projektu, czy skuteczne wprowadzenie tej hipoteki w stosunku do, nazwijmy to, możliwości kontrolnych Rady Miasta nad prezydentem w zakresie tego gospodarowania majątkiem. Ja uważam, że taka poprawka, taka zmiana jest zła, zaburza relacje pomiędzy Radą i prezydentem, a to ryzyko dotyczące zakwestionowania tego pierwotnego zapisu w projekcie, myślę, że jest o tyle nieduże, że w dwóch innych przypadkach taki zapis bez problemu przeszedł przez nadzór wojewody, choć oczywiście jest ryzyko, że inny prawnik się akurat zajmie tym w Urzędzie Wojewódzkim i będzie miał inne zdanie i się okaże, że to, co można robić przy przedłużaniu dzierżaw czy jakimś tam innym tym czy w tych innych przypadkach, które są określone w uchwale, akurat przy hipotece ktoś będzie miał gorszy dzień albo inne opinie i stwierdzić, że tego nie można robić. Takie zagrożenie jest, ale dobrze, że mamy jeszcze możliwość zawsze wtedy no, jakiejś zmiany, poprawki, ale ja uważam, że każde takie dobrowolne to, że Rada pozwoli znowu umniejszyć jakiś swój zakres kompetencji kontrolnych w tych dziedzinach, gdzie czasami to są bardzo grube kwoty, które się tu pojawiają, jeśli chodzi o gospodarowanie miejskimi nieruchomościami, to nie jest do końca krok w dobrym kierunku.
Dziękuję. Pan prezydent.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja na samym początku poprosiłem o przygotowanie projektu uchwały indywidualnej i pan dyrektor poinformował mnie, że pani mecenas nie podpisała tej uchwały, odmawiając podpisania tej uchwały, więc ja szukałem rozwiązania skutecznego, aby nie zaprzepaścić szansy zaciągnięcia zobowiązań w EBI przez MPK, no bo pan prezes ma problemy za parę tygodni z płynnością finansową spółki. Więc myśmy przygotowali projekt uchwały taki jakby nawiązujący do innych zapisów w tej uchwale generalnej, ale jeśli jest tu jakakolwiek wątpliwość, dla mnie celem jest możliwość właśnie zapisania tych zobowiązań na hipotece, żeby prawa banku były tutaj w jakiejś mierze chronione, a nie dyskusja o relacji w tej chwili, czy po osłabieniu tej relacji między prezydentem a Radą. Dlatego ja tutaj, no, tak jak państwo będziecie sobie życzyli, jestem gotowy to zrobić. Gotowy byłem pod wpływem tej dyskusji pana przewodniczącego z panią mecenas wycofać się z pozytywnej opinii, tylko pozostać przy opinii, ale jeśli państwo uznacie, że tak nie chcecie przegłosować, bo chcecie przegłosować z pozytywną opinią, to
Też jestem za tym, bo dla mnie chodzi o możliwość, skuteczność działania dla MPK, bo jeśli nie ma innego wyjścia, to przecież sami Państwo wiedzą, że sobie sami wspólnie zrobimy kłopot, zupełnie niepotrzebny. Także tutaj ja się nie zamierzam odnosić w jakikolwiek sposób do relacji prezydent-rada, tylko do zawarcia skutecznie umowy i obciążenia hipoteki.
Myślę, że skuteczniej będzie tak, widząc po reakcjach na sali, jeśli mogę z tej strony zasugerować, żeby wycofać się z tej autopoprawki. Tak, rozumiem, że pan prezydent się wycofuje z tej auto? Czy po dyskusji pan prezydent podejmie decyzję? Bardzo dobrze. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, moje głosy dokładnie wpisują się w to, o czym mówił Pan Prezydent. Mi zależy na tym, żeby spółka mogła skutecznie zaciągnąć zobowiązanie i żeby mogła to zabezpieczyć. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwa radnych na pewien aspekt pragmatyczny. Co oznacza zgoda na zabezpieczenie hipoteką kredytów EBI? Czy EBI, jeżeli spółka MPK zaprzestanie spłaty, przystąpi do egzekucji z nieruchomości, no przecież to jest jakiś kosmos. Żaden wierzyciel jednostki budżetowej czy samorządu terytorialnego nie skaże się na długotrwałą egzekucję z nieruchomości, ale wystarczy, że pozajmuje rachunki. Poza tym w przypadku EBI, ja Państwu przypomnę, że mamy do czynienia z trójstronnym porozumieniem między spółką EBI a miastem Poznań. Miasto Poznań jest gwarantem spłaty kredytu wobec EBI. Jeżeli spółka zaprzestanie spłat rat kredytowych, to w tym zakresie, w zakresie niespłaconej raty kredytowej, miasto Poznań zobowiązało się do zapłaty kar umownych, które są równowartością niezapłaconych spłat przez spółkę, więc tu nie mamy żadnego niebezpieczeństwa, w moim przekonaniu praktycznym, nie ma żadnego niebezpieczeństwa tego, że prezydent wbrew woli rady, czy w tej, ale w innych też. No, szanowni Państwo, no, zejdźmy na ziemię. No, jeżeli wierzyciel będzie miał wierzytelność wobec miasta czy miejskiej jednostki, to co, będzie przez wiele miesięcy realizował egzekucję z nieruchomości? No, wystarczy, że pozajmuje rachunki MPK. MPK nie będzie miał czym płacić za paliwo, autobusy staną, a Państwo radni będą pozwalali na to, żeby przez ileś miesięcy komornik przy zajętych rachunkach realizował egzekucję z nieruchomości. No, przecież to jest nieracjonalne. W przypadku innych jednostek wygląda dokładnie tak samo. No przecież i tak będzie to wymagało reakcji miasta. W moim przekonaniu nie ma tutaj, ja rozumiem jakby te obawy o zachwianie równowagi między Radą i Prezydentem i wielokrotnie w innych sytuacjach je wyrażałem, ale w tej konkretnej sytuacji uważam, że z praktycznego punktu widzenia nie jest to absolutnie groźne. Ostatnim sposobem egzekwowania wierzytelności przez wierzycieli miasta czy jednostek budżetowych byłoby egzekucja z nieruchomości. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Co do zasady, oczywiście zgadzając się z głosem pana radnego Mikuły, co do relacji między prezydentem a radą, ja bym tak jak nie lekceważył tego aspektu. Tak uważam, że to jest aspekt niezwykle istotny, który był lekceważony przez wiele, wiele lat tutaj przez to gremium różnych kadencji i doprowadził do takiego stanu, że głosujemy dzisiaj nad rogalami marcińskimi, na dukatach, tak, miejskich, natomiast poważnymi sprawami zajmujemy się stosunkowo rzadko. Ale mówiąc odnośnie do konkretnie już tej sytuacji, wydaje mi się, że akurat w tej sytuacji problemem jest znalezienie równowagi z jednej strony między tym, aby Rada miała wpływ na decyzje w zakresie obrotu nieruchomościami i na tyle, na ile tutaj prędko staram się śledzić orzecznictwo, jest to niezwykle trudne do uzyskania. Rzeczywiście orzecznictwo jest w tej sprawie zaskakujące i dla Rady niekorzystne, mówiąc krótko. Z drugiej strony zaś, żeby jednak ta uchwała nie została w procesie nadzoru zakwestionowana. Wręcz taka refleksja spłynąca z tej mojej krótkiej lektury, przyznaję, orzecznictwa, wskazuje na to, że zupełnie Rada w zasadzie jest ograniczona do tego, żeby określać tylko zasady obrotu nieruchomościami, gospodarki nieruchomościami i nawet konkretyzowanie tej uchwały w formule opinii komisji może być dyskusyjne. Tak niestety wynika z orzecznictwa. To jest dla mnie dalece niesatysfakcjonujące, ale relacjonuje tylko to, co do tej pory przeczytałem. Podsumowując, uważam, że w tej sytuacji niezależnie od tego, jaka decyzja zostanie podjęta dzisiaj, ja się wstrzymam w tym głosowaniu, bo dla mnie ta sprawa nie jest jednoznaczna, ale niezależnie od tego uważam, że Rada powinna podjąć pilny wysiłek nad nowelizacją uchwały o zasadach gospodarki nieruchomościami. To jest jedyny moment, jak się okazuje, gdzie może wpływać na te zasady i powinna to podjąć z własnej inicjatywy i pracą radnych, a nie tak, jak to było dotychczas, inicjatywy prezydenta. Ta uchwała została wywołana z inicjatywy prezydenta, była zmieniana z inicjatywy prezydenta, a jest to wszak kompetencja rady, bardzo istotna, jak się okazuje, dzisiaj szczególnie istotna, więc tutaj bym zachęcał do tego, żeby być może podjąć pracę pewnie w Komisji Gospodarki Komunalnej zmierzającą uszczegółowienia i nowelizacji tejże uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Chyba ostatni głos w tej dyskusji. Czy można byłoby tylko na chwilę wrócić do prezentacji, gdzie był ten slajd, gdzie były pokazane te dwa pozostałe przypadki, gdzie już w tej chwili w uchwale jest ta pozytywna. Jeszcze dalej chyba. Oto, dziękuję. To są zapisy z już obowiązującej uchwały, gdzie mamy dwa razy powtórzoną, tak, już to wspominałem, dwa razy tą samą formułę, że ustanowienie użytkowania w trybie bezprzetargowym oraz oddanie po raz kolejny w dzierżawę i najem komunalnych nieruchomości gruntowych, gdzie w tych dwóch przypadkach mamy ten sam mechanizm uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji i trochę się dziwię, że Państwo wtedy, kiedy pierwszy raz ta konstrukcja była wprowadzana i kiedy absolutnie nie można było przewidzieć reakcji wojewody, wtedy Państwo nie kwestionowali tej zasady, tych zapisów, natomiast robicie to teraz w momencie, kiedy jakby te dwa pierwsze przypadki, jak rozumiem, ten nadzór przeszły. Ale to jest tylko jakby takie moje spostrzeżenie. Drugie jest takie, że oczywiście my nie mówimy tutaj o tej konkretnej sytuacji dotyczącej MPK, gdzie jak najbardziej chyba się wszyscy zgadzamy, że musimy tutaj zrobić wszystko, żeby te wszystkie procedury dotyczące dodatkowego dofinansowania czy dodatkowego kredytowania były zachowane. Natomiast ten zapis w uchwale będzie oznaczał, że wszystkie tego typu przypadki, nie tylko dotyczące MPK i nie tylko tak oczywiste, czy w tak oczywistych celach, będą spod tej kontroli Rady w gruncie rzeczy tak naprawdę trochę wyjęte. I ja sobie w stanie jestem wyobrazić, gdzie no troszeczkę to może być, może niekoniecznie przy tym prezydencie, czy przy tej ekipie rządzącej, ale gdzie może to być wykorzystywane, że tam jest to możliwość dosyć swobodnego obciążania przez prezydenta nieruchomości miejskich hipoteką wykorzystywana w celach, które są bardziej wątpliwe, czy dla jakichś bardziej wątpliwych biznesowo przedsięwzięć, no dlatego jakby myślę, że ta pierwotna wersja uchwały była znacznie lepsza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zaraz przystąpimy do głosowania, ponieważ nie ma już dalszej ciągu dyskusji. Zapytam tylko pana prezydenta, czy jest autopoprawka, czy nie ma.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja jeszcze raz podkreślam, jaka jest intencja. Intencją jest, aby skutecznie przeprowadzić ten projekt, ponieważ no, trudno mi sobie też wyobrazić, że miasto będzie dochodziło do sedna sprawy, teoretycznie, że wojewoda uchyla tą uchwałę, a my ze względu na to, że jest zapisane, że pozytywna opinia, a my skarżymy i w sądzie załatwiamy przez długi okres ten proces. Na pewno nie chodzi mi o coś takiego. Mi chodzi generalnie o to, aby skutecznie załatwić tą sprawę. Więc jeśli prawnicy tutaj obsługujący ten projekt powiedzą, co jest skuteczne, a co jest mniej skuteczne, bo tutaj innej intencji nie ma po prostu, tak? Innej intencji nie ma, chodzi o sprawność i sprawność zadziałania, abyśmy mogli zawrzeć tą umowę związaną z obciążeniem hipoteki. Jeśli prawnicy mówią, że może być tak, bo to jest lepsze, bo to jest pewne, to niech będzie tak, jak prawnicy przedstawią, albo no, generalnie tak, jak prawnicy to powiedzą, a państwo zadecydujecie w głosowaniu, tak?
Czyli jest autopoprawka, tak?
Jeszcze raz podejdę i powiem, że oczywiście absolutnie bezpieczniejsze jest podjęcie uchwały bez pozytywnej, bez tego słowa pozytywnej. Bo tak jak mówię, że pewności nigdy nie mamy. Póki co mamy te dwa zapisy, jak zresztą tutaj Państwo widzicie, jak jest na prezentacji. Natomiast ponieważ nie ma w tym zakresie orzecznictwa, prawda, orzecznictwa sądów NSA, tylko na razie jakby opieramy się na praktyce, to na pewno bezpieczniej byłoby podjąć przy samej opinii. A tak jak mówi pan prezydent, to nie jest kwestia relacji pomiędzy uchwałą Rady, tylko chce mieć dobrą, niewzruszoną uchwałę.
Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował albo za jednym, albo za drugim rozwiązaniem. Także może warto byłoby, żeby jakieś deklaracje klubowe padły w tej chwili, żeby nie skończyło się tym, że uchwała zostanie odrzucona mimo bardzo, bardzo otwartych intencji pana prezydenta. Klub SLD, niezależnie od tego, czy będzie to pierwotny projekt uchwały, czy to będzie z autopoprawką, będziemy głosowali za. No, państwo ponosicie, krótko mówiąc, odpowiedzialność za to, czy to przejdzie przez nadzór wojewody, czy nie. Wierzę, że tak będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jest autopoprawka? Przepraszam, ja tak pytam, bo rozumiemy intencje pana prezydenta, ale oczekujemy jednoznacznie
panie
informacji.
Panie przewodniczący, ja chciałem mieć uchwałę indywidualną. Pani prawnik odmówiła mi podpisania, tak? Teraz pani prawnik mówi, że pewniejszą uchwałą jest uchwała bez pozytywnej, więc, a ja chcę pozytywnie załatwić sprawę, więc muszę podtrzymać tą autopoprawkę.
Dobrze, jest autopoprawka. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Znaczy, panie prezydencie, traktujmy się poważnie, naprawdę. Wygląda na to, że dopychamy tę uchwałę kolanem w związku z jedną sprawą MPK. No naprawdę, no po co w związku z tym opinia komisji, która i tak nie będzie brana przez was pod uwagę, tak, przy podejmowaniu decyzji. Znieśmy ten zapis o 5 milionach i będzie sprawa czysta, tak, no, nie będzie trzeba w ogóle komisji zajmować jednej czy drugiej tym w ogóle tematem, tak, skoro i tak ta opinia nie będzie musiała być brana przez was pod uwagę. Apelowałbym do pana prezydenta, żeby wycofał się z tej autopoprawki, no bo to przyłączę się do głosu, który wybrzmiał z ust pana radnego Łukasza Mikuły, no że jednak to rozwiązanie, które zawarte w tym projekcie, który nam przedłożyliście, jest jednak lepsze, może nie doskonałe, ale lepsze niż to, co w tej autopoprawce przez chwileczkę pan prezydent zaprezentował.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Bo jeszcze jedna rzecz nam umknęła, teraz dopiero sobie przypomniałem, że o tym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody, które stwierdziło, że nie można robić uchwał indywidualnych w tych sprawach, ono, jeżeli dobrze pamiętam, miało datę 2010. Od tego czasu chyba dwa razy była uchwała kompetencyjna nowelizowana i jakoś przy tych dwóch okazjach tego palącego problemu wtedy nie udało się rozwiązać, czy nie był w ogóle sygnalizowany i troszeczkę to też nie jest w porządku, że w momencie, kiedy no, zaraz trzeba właściwie podpisywać umowy, trzeba obciążać hipoteką nieruchomości, no trzeba to w byle jakiej wersji, byle tylko przeszło przez nadzór przepuścić, tak? Dwa lata ponad były, żeby testować, o może tak powiem, wojewodę, co się da, co się nie da. Teraz zgadzam się, że jest to trochę ryzykowne, tak? Ale to też troszeczkę pokazuje czasami sposób działania. Dziękuję.
Pan prezydent Mirosław Koszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja zrobię wszystko, co państwo sobie życzą. W tym przypadku chodzi mi o to, żeby po pierwsze uchwała była przyjęta i żeby przeszła przez nadzór wojewody, abyśmy mogli pilnie załatwić sprawę MPK. Natomiast jeśli nie ma większości dla...
Ja może zaproponuję rozwiązanie, bo nie stoi nic na przeciwszkodzie, panie prezydencie, że ja poddam pod głosowanie radnym zmianę polegającą na wykreśleniu słowa pozytywną. I jak Rada zdecyduje, tak rozumiem, pan prezydent postąpi. Może tak być? Tak, moja jako radnego.
A jeszcze, panie przewodniczący, ale do wniosku pana przewodniczącego państwo prawnicy mają uwagi. I chciałbym, żeby najpierw wysłuchać państwa prawników.
Co?
Mianowicie, gdybyśmy chcieli głosować w ten sposób, że najpierw autopoprawka, jeżeli ona nie przejdzie, później uchwała z... No bo już tak naprawdę to nie wiem, co to ma być, ale gdybyśmy najpierw głosowali nad autopoprawką, a później nad, w razie nieprzejścia, nad zwykłą, najpierw musielibyśmy zmienić porządek obrad. Ja tylko woli...
Nie musimy zmieniać porządku obrad. Nie. Nieraz praktykowaliśmy coś takiego jak głosowanie pomocnicze, które ma pomóc nam... Tak jest. I w związku z tym, że jest kontrowersja co do tego, czy pan prezydent powinien, czy nie powinien zgłosić autopoprawkę, tak? W związku z tym przyjmujemy, że jest stan taki, że pan prezydent nie zgłasza tej autopoprawki w tej chwili. Natomiast ja zgłoszę pytanie do państwa radnych, które sformułuję w ten sposób. Czy państwo radni uważają, że powinno być wykreślone słowo pozytywne. Przepraszam bardzo, jeśli zaczniemy w tej chwili wiedz na temat, jak postępować, to my nie wyjdziemy przez najbliższy tydzień z tej sali. Mam wrażenie, że jesteśmy w sytuacji bojowej, w której zamiast przeprowadzić, przepraszam, porządne analizy przez ostatnie 2 lata, w sytuacji podbramkowej jesteśmy w tej chwili, bo jest jakaś sprawa do załatwienia w związku z Franowem. W związku z tym proponuję rozwiązanie, które pomoże dojść do tego, co powinniśmy uczynić w najbliższym czasie. Głosujemy opinię. Kto z państwa radnych jest za... Nie słyszałem. Ale w czyim imieniu? Zwyczajowo robimy coś takiego, że na wniosek klubów się robi przerwy, ale czemu ma służyć ta przerwa, no? Jeśli pan radny głosuje wniosek o przerwę, to poddaję pod głosowanie wniosek o przerwę. Dobrze, jak długa przerwa? 10 minut przerwy. Do godziny 17:30.